półtonowa głowica, ponad. Gdyby to spadło na jakąś wieś, to byłaby masakra. To mówilibyśmy nie o walnięciu na środek pola, tylko mówilibyśmy o tym, że zginęłoby kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. A radar F-16 na tle Ziemi też nie widzi tej rakiety z dystansu, nie wiem, 50-100 kilometrów. No i wiesz, brzydko powiedzieć, ale nasze F-16 to już są samoloty, które mają swoje lata. To wiesz, to jest 2006 rok. To jest technologia z początku lat 2000. Mówimy o czymś, co już jest stare na ćwierć wieku. Bo to wiesz, tak wszyscy mówią, wszyscy są tacy mądrzy i mówią zestrzelić, nie? Od razu zestrzelić. No a jak się okaże już kiedyś, że to nie jest rakieta albo dron, tylko na przykład samolot lekki, że ojciec sobie z synem wybrał się na przelot, bo i coś mi się pokiełbasiło, a takie historie są regularnie. Ona nie była taka, że nie wiem, czescy dywersanci przenikną gdzieś do podkazań i spalą tam jakąś fabrykę. No nie, nie o to chodzi, wiesz, krecik się wykopie z nory gdzieś tam i coś spali, nie. Tak, wojsko się ogarnęło, politycy się ogarniają, jak jeszcze będą kupione odpowiednie ilości środków, przede wszystkim latających radarów, to ja już będę w ogóle szczęśliwy, że coś się naprawdę zmieni. Rosjanie przez cały zeszły rok, który był dość udany dla nich, posunęli się od 20 do 60 km na froncie kosztem 500 000 zabitych i rannych.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Letnia promocja do minus 40% w Militariach. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. I pozdrawiam również naszego nowego partnera bossa.pl, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Inwestujcie z głową, mądrze, w oparciu o sprawdzoną wiedzę ekspercką. Dziękuję za wszystkie suby, walczymy o 800 tysięcy subskrypcji, za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki. To dzięki Państwu możemy zachować niezależność, więc dziękuję za wsparcie na Patronite, na YouTubie i trampkami na live'ach. O, a cóż to? Oczywiście odwiedził nas rekin, a skoro błękitny rekin, to oznacza, że partnerem tego odcinka jest Surfshark, pakiet cyberbezpieczeństwa dla Twojej pełnej ochrony. Przypominam, jest to szybka usługa VPN bez limitu urządzeń i specjalnie dla naszych widzów wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historia-realna. Jak wiecie, duża część naszego życia, płatności, aktywności przenosi się do internetu. Korzystamy często z nieznanych sieci Wi-Fi, wysyłamy dane bankowe, więc warto, żeby ktoś zadbał. I właśnie najlepszym kandydatem na to jest Surfshark o Wasze bezpieczeństwo w sieci. Mnóstwo fantastycznych jest tam funkcji, chociażby taka jak zmiana IP. Jeżeli jesteście za granicą, możecie ukryć swoją lokalizację i w ten sposób oglądać ulubione filmy i seriale za granicą. Clean Web blokuje reklamy i wyskakujące okienka, w tym prośby o akceptację plików cookie. Surfshark Antywirus to skuteczne narzędzie do ochrony wszystkich Waszych urządzeń. Po internecie możecie surfować bez reklam i pozostawiania cyfrowych śladów dzięki wyszukiwarce Surfshark Search, a natychmiastowe powiadomienia o wyciekach danych otrzymacie dzięki Surfshark Alert. A swoją nową internetową tożsamość i nowy adres e-mail wygenerujecie dzięki funkcji Alternative ID. Przypominam jeszcze raz, aby skorzystać z linku surfshark.com/historia-realna. Kciuk dla Surfsharka. A moim i Państwa gościem jest Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Czołem, Jarku.
Cześć, Piotrze. Dzień dobry wszystkim Państwu, czyli widzom historii realnej.
Przypominam, że Jarosław Wolski jest ekspertem niezależnym, który prowadzi kanał Wolski o wojnie, a teraz to jest Defense Channel już na YouTubie, który bardzo, bardzo Państwu polecamy. Przykro mi, że się spotykamy, Jarku, w takich okolicznościach po latach smutnych. Mamy rakietę w Polsce, ale z drugiej strony Cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać tak jak za dobrych, starych lat.
Tak, też uważam, że bardzo fajnie, że udało się spotkać, złapać. Drodzy widzowie, bo tu chodzą wokół tego różne tam teorie internetowe. Absolutnie z Piotrem nie mamy żadnej kosy między sobą, nie ma żadnych problemów, natomiast trochę życie mnie przytłoczyło w sensie czasu i przestrzeni, które się przez ostatnie dwa lata nijak po prostu nie zgadzały. Ale dobrze, cieszę się bardzo, że jest możliwość nagrania. Szkoda faktycznie, że w tych okolicznościach, ale można powiedzieć, że powinniśmy już przywyknąć do tego, że coś wratuje na teren Polski i powstaje szereg pytań, czemu to tak wygląda, co się wydarzyło. Niektóre odpowiedzi są dość proste, niektóre są bardzo trudne, a niektóre wypadałoby uzyskać od aktualnie rządzących i kiedyś i teraz, ale chyba dzisiaj o tym sobie powiemy po kolei, myślę.
Tak, sprawa jest wielopłaszczyznowa, bo mamy reakcję wojska, mamy reakcję polityków, mamy to, co powiedziano ludziom, w jaki sposób ludzie w Lublinie, w okolicach zostali o tym wszystkim poinformowani, co się dzieje. Proponuję to krok po kroku omówić, Jarku. Także dzisiaj zamiast zegara wolskiego, czyli legendarnego formatu historii realnej, porozmawiamy właśnie o tym, no co tu dużo mówić, fatalnym wydarzeniu. Ja proponuję rozpocząć od pierwszego pytania, które się wszystkim nasuwa, to znaczy dlaczego nie zestrzelono rakiety czy też pocisku rosyjskiego, który wleciał, najprawdopodobniej rosyjskiego, do Polski wczoraj w nocy?
Odpowiedź na to pytanie jest i prosta, i skomplikowana. Najprostsza odpowiedź, bo zabrakło kilkunastu sekund. Czyli zgodnie z tym, co powiedział pan generał Ireneusz Nowak, czyli obecnie dowódca operacyjny, wcześniej inspektor sił powietrznych, w zasadzie decyzja była na sekundy przed wydaniem decyzji o strąceniu rakiety H-101 przez polskiego F-16, który ją już namierzał. Natomiast może podać pytanie, dlaczego strącano tą rakietę dopiero jak wleciała sobie 93 km w głąb Polski, a nie od razu gdzieś przy granicy. No i tutaj przechodzimy do wyjaśnień czegoś, co wydaje się proste, ale tak naprawdę jest piekielnie skomplikowane. A mianowicie w Polsce dalej mamy stan pokoju albo stan wojny. Ten stan kryzysu dalej nie jest prawnie wyodrębniony. W związku z powyższym, jeżeli to jest czas wojny, to sprawa jest zero-jedynkowa. Wlatuje coś dziwnego, co leci jakieś 800-900 km na godzinę, na niskim pułapie strzelamy do tego, potem się zastanawiamy, do czego strzelaliśmy. Tu jest jasna, klarowna sytuacja i tak robią Ukraińcy, tak? Czyli wszystko, co leci, a co nie ma identyfikatora ukraińskiego, co jest nawet podejrzane, jest traktowane jako cel. Co też swoją drogą spowodowało w armii ukraińskiej szereg tragicznych wydarzeń. No oni sobie przecież jednego F-16 sami strącili, kilka migów sami sobie strącili, tak, ponieważ obrona przeciwlotnicza nie była pewna, co to jest, no to na wszelki wypadek wpuścili w to rakietę, no i się okazało, że to był samolot ukraiński, tak. No my absolutnie w czasie pokoju nie możemy tego robić. Dlaczego? No bo mamy szereg samolotów lekkich, awionetek, które latają, no na szczęście trochę wolniej niż pociski manewrujące. Mamy ukraińskie migi, które ścigały te rakiety aż do granicy. Polskiej granicy oczywiście nie przekroczyły, no ale było jakieś ryzyko, że jakiemuś pilotowi ukraińskiemu coś się mogło pomylić i mógł wlecieć w głąb Polski. No i trochę głupio puścić Ukraińcowi pod ogon rakietę, dlatego że na przykład zgubił orientację. Skrajnie mało prawdopodobne, ale znowu musimy uważać. Jest lotnictwo sojusznicze na terytorium Polski, które też ma swój obraz kontroli powietrznej. I teraz nie można w czasie pokoju strzelać do czegoś, co nie jest stuprocentowo zidentyfikowane jako cel. Jest tylko jedno odstępstwo, czyli wiemy, że zaraz to coś wleci na teren gęsto zurbanizowany, nad Lublin, nad Kraśnik, nie wiem, Rzeszów, Zamość i tak dalej. No to wtedy dobra, strącamy, zastanawiamy się, co to było, tak? Natomiast w momencie, w której mamy coś, co leci, przeciwlotnicy i piloci są prawie że pewni, że to jest rosyjska rakieta manewrująca, ale nie możemy strzelić bez pewnej identyfikacji. Tak, no chyba, że to wleci już za sekundy, będzie nad terenem gęsto zurbanizowanym. I dlatego pilot chciał mieć to ostatnie potwierdzenie, czyli wizualną, wzrokową konfirmację, to jest złe słowo, ale potwierdzenie, że to jest rakieta manewrująca, no i wtedy od razu pada decyzja o strąceniu. I w zasadzie w momencie, w którym polski F-16 wychodził do pozycji do zestrzelenia tej rakiety, bo to też nie jest tak, że ten samolot może sobie strzelać dowolnie do rakiety, to nie jest gra komputerowa, no i w tym momencie ten pocisk po prostu spadł na środek pola, wybuchł. Natomiast trzeba mieć też świadomość jeszcze jednej rzeczy. Problemem było to, że to była jedna rakieta. W momencie, w której wlatuje 5, 6, 20 celów w przestrzeń Polski, jasna sprawa, wróg, rakiety, strzelamy od razu, nie zastanawiamy się, bo to ryzyko, że to jest coś zabłąkanego, jest już w tym momencie zerowe. Natomiast w momencie, w którym wlatuje jedna rakieta na terytorium Polski, ona jest poddźwiękowa i o niskiej skutecznej powierzchni odbicia, bo wbrew pozorom rakieta H-101 jest piekielnie trudnym celem, ona leci nisko. Pamiętajmy, że ona leci na wysokości około 100-120 metrów, czyli że radary naziemne są ją w stanie wykryć z dystansu poniżej 30 km, a radar F-16 na tle Ziemi też nie widzi tej rakiety z dystansu, nie wiem, 50-100 km. On musi się zbliżyć do tej rakiety na dystansie, na dystans kilkudziesięciu kilometrów, żeby w ogóle radiolokator samolotu F-16 mógł ją złapać na tle Ziemi. Bo pamiętajmy, że to jest bardzo trudna sytuacja dla strzału. Samolot leci wyżej, ta rakieta leci niżej, radiolokator patrzy w dół, oświetla rakietę od dołu, od góry w dół, czyli ma odbicie od Ziemi, musi ją komputer zidentyfikować jako cel. No i wiesz, brzydko powiedzieć, ale nasze F-16 to już są samoloty, które mają swoje lata. To wiesz, to jest 2006 rok, to jest technologia z początku lat 2000, mówimy o czymś, co już jest stare na ćwierć wieku. Zobacz, jaki się pojawił przeskok w ćwierć wieku w samochodach osobowych, tak? W technologii wojskowej też to jest cała, wiesz, epoka dosłownie. No i dlatego nasze F-16 będą wysyłane na modernizację do Stanów. Dostaną ultranowoczesne radary, te radary będą miały tryby, które będą pozwalały bardzo dobrze rozpoznawać tego typu trudne cele na tle Ziemi. No a na razie nasi piloci walczą tym, co mają. Mają samolot, który jest dobry, owszem, Ukraińcy mają gorsze F-16, które tam się super sprzedają w tym konflikcie, super sobie radzą. Natomiast tutaj mamy tak, noc, nie wiadomo dokładnie, co to jest, mimo że prawie wszyscy są pewni, ale trzeba to zidentyfikować. Mamy samolot w nocy, którego radar patrzy w dół i który no, z dużo mniejszego dystansu, niż to się wszystkim wydaje, złapie ten pocisk samosterujący. Rakieta H-101 jest pokryta taką warstwą absorbera gumopochodnego, który jest natryskiwany na metal. Ten absorber częściowo pochłania fale radiolokacyjne, rozprasza je, w związku z tym ta rakieta nie jest niewykrywalna dla radarów, ale ona ma obniżoną wykrywalność. Czyli dość, to nie jest takie łatwe znaleźć tą rakietę w ogóle. No i w tym momencie dopiero jak pilot potwierdzi, co to jest, no to zapada decyzja o zestrzeleniu, ale to był taki splot niekorzystnych rzeczy. Czas pokoju, a nie czas wojny, to była tylko jedna rakieta, a nie kilka, kilkanaście. Mamy polskiego F-16, który musi dostrzec tą rakietę na tle Ziemi, no i mamy sytuację, że ten pilot jeszcze musi się upewnić, że to na 1000% jest rakieta i musi to zrobić i strącić ją w momencie takim, żeby to nie spadło na teren zabudowany, wiesz, półtonowa głowica, ponad. Gdyby to spadło na jakąś wieś, to byłaby masakra. To mówilibyśmy nie o walnięciu na środek pola, tylko mówilibyśmy o tym, że zginęłoby kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. I w tym momencie, no wiesz, tak wszyscy krzyczą, zestrzelić, zestrzelić, trzeba było zestrzelić. Mówię, no tak, super. I kto weźmie za to odpowiedź, tak? A potem będziemy mieli co, zbiórki na ochronę prawną dla pilota, którego dopadnie prokuratura wojskowa? Zapytanie, dlaczego on strącił rakietę, która spadła na przykład na wieś i zabiła kilkadziesiąt osób? Albo na jakieś mniejsze miasteczko. Wiesz, to są trudne decyzje, bardzo trudne decyzje. Ja w ogóle absolutnie nie zazdroszczę ani temu pilotowi, który siedział we F-16, ani dowódcy operacyjnemu, bo to wiesz, tak wszyscy mówią, wszyscy są tacy mądrzy i mówią zestrzelić, nie? Od razu zestrzelić. No, a jak się okaże już kiedyś, że to nie jest rakieta albo dron, tylko na przykład samolot lekki, że ojciec sobie z synem wybrał się na przelot, bo i coś mi się pokiełbasiło, a takie historie są regularnie. W Polsce. W Polsce jest wolna amerykanka, jeżeli chodzi o samoloty lekkie i ultralekkie. No pech taki, że one mają skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego, mniej więcej jak szachet Gerań, tak? No tak. Mamy, wiesz, mamy historie różne na pograniczu polsko-ukraińskim. Dronów nad Polskę wlatuje rocznie kilka tysięcy. Nikt z tego nie robi żadnego problemu, bo to są drony przemytników fajek. Tak jak kiedyś, wiesz, papierosy i tam inne rzeczy, nie będę mówił nazw, bo tam będzie problem od pana YouTube'a. Ale te, wiesz, tam różne nielegalne substancje psychoaktywne, no to one kiedyś były przemycane przez samochodach i tak dalej. A od mniej więcej dekady to wszystko się automatyzowało i Straż Graniczna ma plagę dronów przemytniczych, które przemycają już nawet papierosy. To już nie mowa o jakichś substancjach odurzających, o jakimś kruszcu, walucie, tylko po prostu są fajki przewożone, wiesz. Wagony fajek są przewożone przez drony.
Jarek, mam dwa argumenty. I chciałbym, żebyś je skonfrontował, bo to wszystko, co mówisz, jest bardzo przekonujące, ale Zełenski, taki jest ciąg wydarzeń, Zełenski dnia poprzedniego ostrzega Tuska w Lublinie, nomen omen, co ciekawe, że będzie wielki nalot. Nasi obserwują zbierające się to lotnictwo i te siły rosyjskie do tego nalotu, obserwują te rakiety, które lecą. Na tyle sytuacja jest poważna, że o drugiej w nocy, czyli półtorej godziny przed uderzeniem, nawet więcej, startują nasze samoloty, no to po pierwsze wiedzieli, że to nie leci awionetka, ani dron z papierosami, bo dron z papierosami nie leci 830 km na godzinę, chyba, czy 930 nawet. Mało tego, było zagrożenie, że to lecą jakieś właśnie pociski manewrujące i tu drugi już docieram do drugiego argumentu. CH-101 może bardzo łatwy zostać w sposób zmieniony na CH-102, czyli bombę atomową. Czy to nie jest, wiesz, argument za tym, że trzeba to było zestrzeliwać, bo i nie pozwolić, żeby to jednak eksplodowało na terenie Polski, że jednak wiedza była większa niż dzisiaj twierdzą decydenci.
Może inaczej. Bo tu jest znowu kilka rzeczy naraz, wiesz, włożone w jeden argument. Po pierwsze, skąd wie NATO dużo wcześniej, że będą naloty? Skąd wiedzą Ukraińcy? No bo Ukraińcy wiedzą to od nas tak naprawdę, tak? Od NATO i od ze źródeł satelitarnych. No tak, mamy te samoloty rosyjskie, bombowce strategiczne na lotniskach. Tu 95 albo tu 160. Tych lotnisk już nie ma tak za dużo, bo jak są te lotniska bliżej Ukrainy, to tam wpadają w odwiedziny ukraińskie drony. Więc Rosjanie naprawdę tą liczbę lotnisk ograniczyli do kilkunastu. Nad tymi lotniskami kilka razy na dobę przelatują przeróżne satelity krajów NATO. I satelity obserwacyjne normalne, i radarowe, i tak dalej. I te bombowce widać. W momencie, jak ma być dokonywany atak, to Rosjanie przebazowują swoje bombowce do kilku dosłownie lotnisk, gdzie są podczepiane pod nie rakiety. Robią to z przyczyn logistycznych, wygody, personelu, który tam jest obecny, kilku różnych rzeczy. Czyli wiemy, że najpierw te bombowce na dobę przed atakiem są gdzieś przebazowane i pod nie się podczepia te rakiety i co więcej, satelity dość łatwo są w stanie uchwycić fakt podczepiania rakiet. Oprócz tego jest wysyłana jeszcze komunikacja, tam jest zgrywana łączność, no wbrew pozorom użycie bombowców strategicznych to nie jest takie, wiesz, hop-siup jak w grach komputerowych, że ktoś klika w ikonkę i się wykonuje jakiś atak albo coś tam leci ci po monitorze. No nie, to jest cała operacja planowana, tak? Te samoloty startują, samoloty są wcześniej przebazowywane jest osobno uzbrojenie, jedno jest podczepiane pod drugie, jest zgrywana łączność, jest wylot. Wiesz, to jest cała poważna operacja i tej operacji w zasadzie nie da się przeprowadzić w sposób skryty. A przynajmniej jest to trochę na pograniczu science fiction, tak? I NATO wie, że będzie duży atak, bo widzi naraz kilkanaście samolotów strategicznych rosyjskich, które są bardzo uważnie śledzone, pod które jest podczepiane uzbrojenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Rakiety H-102 i głowice nuklearne. To jeżeli przyjmiemy sobie, że bardzo ściśle są pilnowane samoloty, bombowce strategiczne, to uwierz mi, że jeszcze bardziej są pilnowane magazyny, gdzie są rakiety atomowe, głowice atomowe. NATO zna te magazyny i wie, kiedy byłoby transportowane. I to też nie jest tak, że wiesz, że Saszka z Wanią podjadą sobie jakąś buchanką i będą tam ładować tą głowicę atomową w teczce, tylko to jest, słuchaj, kawalkada pojazdów zabezpieczona odpowiednio, działania przeciwdywersyjne, przeciwdronowe. To jest sznur pojazdów dosłownie widoczny z kosmosu. To jest wszystko przebazowywane z nielicznych magazynów, to uwierz mi, że w NATO by się od razu wszystkie dzwonki alarmowe na czerwono wyświetliły, tak? Zresztą, no podobno Rosjanie parę razy mieli takie głupie pomysły w 2022 roku, jak Ukraińcy odnosili sukcesy w czasie tej słynnej dwustronnej ofensywy charkowsko-chersońskiej i tam podobno było blisko od użycia broni atomowej przez Rosjan, przynajmniej tak twierdzą niektóre źródła amerykańskie. No ale mówię, skąd wiemy, że Rosjanie coś kombinują? Bo użycie broni atomowej to też... Znaczy przynajmniej tej bazowania lotniczego i lądowego to nie jest pstryknięcie palcami, tak? To nie jest odpalenie rakiety silosa atomowego, kiedy nie wiesz, kiedy to się zadzieje do momentu odpalenia, tylko to jest cała procedura, która trwa no nieraz kilka dób. Dlatego wiadomo było, że będzie atak, wiedzieli to Ukraińcy, my to wiedzieliśmy, okej. Natomiast nie można nigdy wykluczyć, że wydarzy się coś jeszcze. Czyli mamy te nadlatające rakiety, ale co jeżeli niefartownie okaże się, że mamy jakiś zagubiony samolot ukraiński, polski, cokolwiek. Stąd te podwójne procedury, stąd te sprawdzanie, stąd ta kwestia terenu zurbanizowanego. Zapewne gdyby tych rakiet było więcej, od razu by do nich strzelano. Tutaj mówię, jedna rakieta, niskie odbicie radiolokacyjne, dziwny plot, czyli dziwny ślad na ekranie radaru, bo ciężko jest tą rakietę wykryć, tak? Ona mogła być w ogóle trudna do zauważenia przez większość stałych, albo niemożliwa do zauważenia przez większość stałych stacji radiolokacyjnych, które są na polskiej granicy. Co innego oczywiście baterie Patriota, baterie Narwi, samolot AWACS, ale wiesz, czas i przestrzeń, kilkaset celów nad Ukrainą, rakiety rosyjskie, manewrujące, balistyczne, samoloty ukraińskie, obrona ukraińska strzelająca do rakiet rosyjskich, co też widać na ekranach radarów. Nasze polskie samoloty sojusznicze. Wiesz, tam w powietrzu musiał panować, delikatnie rzecz biorąc, rozgardiasz. Przy czym no nie wierzę, że jeżeli my nie mieliśmy czegoś w powietrzu, nie mieli czegoś w powietrzu, na przykład Białorusini albo Rosjanie nad Białorusią, którzy też obserwowali to wszystko i rejestrowali, bo nuż jakiś Polak nie wytrzyma i odpali jakiś tryb pracy radaru, którego do tej pory nie był używany, tak? Więc trudne decyzje. Moim zdaniem wojsko zareagowało sprawnie. Zareagowało dobrze. Pamiętajmy też, że mamy bardzo wyeksploatowaną flotę powietrzną. Mamy samoloty F-16, które są zajechane, zajeżdżone, zalatane, które rozpaczliwie potrzebują modernizacji i te kilka lat wojny bardzo mocno nadszarpnęło resursy polskich maszyn. Tak, one naprawdę czekają na remonty, naprawdę czekają na modernizację i ratunkowy zakup FA-50 to jest zakup ratunkowy. Dochodzą pierwsze F-35 do Polski, super, ale to nie jest tak, że jeden F-35 nam naraz w powietrzu zastąpi, nie wiem, cztery F-16. To tak nie działa, tak? Piloci muszą spać, jeść, maszyna musi być obsługiwana, no musi być ten komponent ilościowy i komponent jakościowy. Mamy komponent jakościowy F-35, docierają, one odzyskają gotowość operacyjną niedługo, no ale musimy mieć też ten komponent ilościowy, tak? Więc to jest bardzo, bardzo trudne, nie?
Okej. Okay. Ja muszę powiedzieć, że jak słucham cię, jak opowiadasz o F-35, to mi się łezka wokół kręci, bo pierwsze dwie rozmowy, które zrobiliśmy chyba z 6 lat temu, to było o Abramsach i o F-35 właśnie.
Tak, to jeszcze było przed wojną, to w ogóle to jest coś niesamowitego.
Słuchaj, dużo wody w Wiśle upłynęło i świat się zmienił przez te 6 lat, kiedy się poznaliśmy i robiliśmy te rozmowy w straszny sposób. Ale to słuchaj, teraz tak, co do wojska, ja nie mam żadnych wątpliwości, że żołnierze, piloci, którzy tej nocy byli w powietrzu, nie ma do nich żadnych pretensji.
Ale poczekaj, ja ci chcę jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz i myślę, że to jest bardzo ważne i chciałbym, żeby to przede wszystkim usłyszeli widzowie historii realnej. Szanowni Państwo, żaden kraj na świecie nie jest w stanie ochronić 100% swojego terytorium zestawami obrony przeciwlotniczej. Żaden. Tyczy się to nawet Izraela, czyli kraj mały, ale z potężną armią, tak? Nawet Żydzi nie są w stanie tego zrobić. I teraz w każdym kraju jest wybierane to, co jest osłaniane przez obronę przeciwlotniczą. Zwykle są to główne aglomeracje miejskie i zwykle jest to infrastruktura krytyczna, zwykle energetyczna, albo związana z paliwami, albo z energetyką, albo z przemysłem zbrojeniowym i kilka aglomeracji miejskich, na ogół stolica i ewentualnie dwa, trzy większe miasta. Wynika to z tego, że tej obrony przeciwlotniczej jest zawsze za mało. I zawsze jest za duży teren do pokrycia. I trzeba pamiętać, że każdy radar ma tak zwany horyzont radiolokacyjny. Czyli Ziemia nie jest płaska, Ziemia jest krzywa. Tak? Jak tu mamy radar, to on nie widzi tego, co jest za krzywizną Ziemi. Mówię, że to obrazowo widać. Czyli ten radar, on patrzy do góry trochę, ale on nie widzi tego, co jest za krzywizną Ziemi. Co można zrobić? Można zrobić dwie rzeczy. Trochę więcej mniejszych radarów, które ustawia się tak i w różnych miejscach i łata się luki, czyli to, co nie widzi duży radar, albo mamy latający radar na jakimś aerostacie, czyli takim sterowcu, powiedzmy, na uwięzi, ten radar patrzy w dół i cztery takie sztuki kupujemy w ramach programu Barbara, znaczy trzy kupujemy na pewno, albo latające radary, czyli AWACS-y. I te dwa takie AWACS-y po Szwedach też mamy, wypadałoby kupić jeszcze cztery, takie są minimalne wymagania sił powietrznych, ale nie wiadomo czemu spadło to z planu zakupów armii, co mnie bardzo martwi, bo to jest zakup potrzebny na wczoraj, w sumie dosłownie. Natomiast niestety, niezależnie co by Państwo mówili politycy, bo politycy będą pięknie kłamać żywe oczy w okresie przedwyborczym i rządzący, i z opozycji, to zawsze tak jest. Nie będą chronione wsie, nie będą chronione małe miasta, nie będzie chronionych większość dużych miast w Polsce. W Polsce jak coś będzie chronione, to infrastruktura krytyczna, czyli elektrownie, naftoport, gazoport i tak dalej, i może 4-5 większych aglomeracji, może. Nawet jak się pojawi NATO, nawet jak się pojawi siły wsparcia NATO i tak dalej, to nie będzie tak, że całe terytorium Polski będzie chronione, że będą chronione wszystkie obszary miejskie, wszystkie fabryki, wszystkie zabudowania. Jest to po prostu nierealne. To nie będzie miało miejsca i nigdy to nie miało miejsca, tak? Jest oczywiście zintegrowana obrona przeciwlotnicza, oczywiście lotnictwo stara się strącić to, co wlatuje w przestrzeń Polski, oczywiście samoloty polują na wlatujące rakiety samosterujące, na samoloty przeciwnika i tak dalej, ale na przykład jeżeli chodzi o zwalczanie rakiet balistycznych, to będzie 5-6 banieczek na terytorium Polski, które będą chronione, reszta terenu nie będzie chroniona, bo nie będzie czym strzelać i trzeba mieć tego świadomość, tak? Mówienie, że jest inaczej, to jest po prostu okłamywanie ludzi i robienie ludziom fałszywej nadziei. I tak samo wygląda to na Ukrainie, tak? Tam są 3-4 ośrodki miejskie chronione przed rakietami balistycznymi mniej więcej, głównie aglomeracja Kijowa. Jest powiedzmy kilkanaście ośrodków, no bo Ukraina jest dużym krajem, tutaj geografia też Ukrainie płata trochę figla, kilkanaście ośrodków chronionych mniej więcej przed uderzeniami rakietowymi, a reszta albo coś strącą siły powietrzne, czy mobilne grupy do obrony przeciwlotniczej, albo to nie jest strącane, bo nie ma siły i środków. Żadne kraj nie jest w stanie obstawić całego swojego terytorium, po prostu. No dobrze, to jest coś, o czym chciałem powiedzieć.
Okej, a co z argumentem, który bardzo często się pojawiał w tej dyskusji, że minister Kosiniak-Kamysz powiedział rano wczoraj po, wiesz, ataku, że mieliśmy bardzo straszna noc za nami i że były dwa cele, które obserwowano, jeden i na tym bardziej się skupiono i trochę ten drugi gdzieś tam, jak zrozumiałem dobrze, pana ministra się prześlizgnął i wszyscy mówią, no dobrze, a gdyby doszło do takiej sytuacji, że byłoby 1000 środków napadu powietrznego, wiesz, lecących jednej nocy na Polskę, jeżeli my nie potrafimy sobie poradzić z dwoma de facto.
No, czemu nie potrafimy sobie poradzić? De facto sobie poradziliśmy, tak? Jeden liznął polską przestrzeń powietrzną i poleciał dalej na Ukrainę, ponieważ Rosjanie tak programują środki napadu powietrznego, żeby leciały wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej w pewnym momencie. Liczą na to, że Ukraińcy strzelając do tych rakiet po prostu zrobią przewodów 2-0, tak? Czyli coś spadnie na nasze terytorium, kogoś zabije. Wiesz, to, że Ukraińcy zachowują się głupio i że nie przeprosili za przewodów, nie wypłacili odszkodowania rodzinom i sprawa jest zawieszona, to jest pierwszy problem i moim zdaniem gigantyczne zaniechanie ze strony polskich rządów jednego drugiego, bo należałoby tutaj docisnąć Ukraińców i tą sprawę po prostu wyjaśnić i tyle, bo Ukraińcy sami sobie szkodzą w sumie, bo tutaj postępują w sposób sowiecki, czyli nie nasza rakieta, a jak wszyscy wiedzą, że to była rakieta ukraińska, to woda w usta. Natomiast Rosjanie tak programują sporą część dolotu środków napadu powietrznego, żeby Ukraińcy musieli jakby strzelać w kierunku polskiej granicy, tak? I liczą na powtórzenie takiego incydentu. Prawdopodobnie to, co widzieliśmy, to była raczej awaria, a nie prowokacja, czyli rakieta nawaliła w pewnym momencie, co nie jest niczym niezwykłym, bo usterkowość rakiet manewrujących rosyjskich to jest dalej 15%. I tak im się poprawiła ta jakość w trakcie produkcji, o dziwo, bo na przykład w Syrii rakiety rosyjskie w 23% spadały. Tomahawki używane w operacji Pustynna Burza spadały, słuchaj, w 27%, czyli jedna rakieta na cztery w ogóle nie doratywała do celu. Mówimy o rakietach za miliony dolarów.
O to, Jarku, chciałem właśnie zapytać, czy ty bierzesz pod uwagę możliwość celowego wlotu tej rakiety, czy po prostu właśnie coś się schrzaniło i czy możliwe też są, bo są dwie inne też wersje, że ani się nie schrzaniło, ani celowo nie wleciało, tylko Ukraińcy coś zepsuli, zagłuszyli jakimiś środkami radiowymi i uwaga, widziałem dzisiaj ciekawy komentarz w internecie speca do spraw rosyjskich, że w ogóle uderzając w taki sposób, Rosjanie biorą pod uwagę, że ona może wlecieć do Polski.
Tak, to jest, okej, tu jest znowu kilka kwestii naraz. Więc tak, jak jest tam prowadzona rakieta H-101? Rakieta H-101 ma trzy sposoby naprowadzania. Pierwszy to jest nawigacja zliczeniowa, czyli inercyjna. Czyli rakieta dokładnie wie, skąd została wystrzelona, ale dokładnie, tak, co do dziesiątek metrów. Wie, jak szybko leci, jakie ma warunki atmosferyczne i rakieta sama sobie zlicza, gdzie ona się znajduje. No ale wiadomo, że im dalej lecimy, tym ten błąd, którym rakieta sobie przelicza, gdzie ona się znajduje, jest większy. W związku z powyższym mamy tam moduł GPS, znaczy nie GPS-u, tylko odbiornika nawigacji satelitarnej, tylko jest to bardzo zawodne źródło ze względu na zakłócenia wielkoobszarowe. Czyli GPS-y można zakłócać, można im podstawiać sygnał. Oczywiście te odbiorniki mają coraz więcej anten, ale na pocisku H-101 nie ma miejsca na przykład 12-antenowy odbiornik. Tak jak na przykład jest stosowana w niektórych dronach. Dlaczego? No bo rakieta leci dość szybko, ma też ograniczone wymiary, to jest raczej jest ważniejsze, żeby ona była trudniejsza do złapania przez radar, niż miała większy odbiornik. Natomiast rakieta H-101 od samego początku, i to możesz sobie sprawdzić, i widzowie mogą sprawdzić, do czego zachęcam, na zdjęciach rozbitych rakiet H-101 na Ukrainie, tam na dole jest takie okienko, w którym są trzy teleobiektywy od aparatów fotograficznych. To w ogóle dużo osób się śmiało z Rosjan, bo okazuje się, że oni w rakietach H-101 montują cywilne aparaty fotograficzne, tam Canona czy Sony, z cywilnym szklarnią. To jest bardzo dobrej jakości aparatura fotograficzna. Możesz się zapytać Patryka zresztą, co potrafi dobry aparat filmowo albo fotograficznie. Jak to polega? Polega to na tym, że jest jakiś zapamiętany obraz z rozpoznania satelitarnego w pamięci rakiety. Jak rakieta przelatuje, komputer przetwarza ten obraz, który jest widoczny na raz z trzech kamer. Jeżeli rakiecie on się zgadza, to ona już wie, gdzie ona się znajduje. To jest na tyle dokładne, że rakieta tam z dokładnością do rzędu dziesiątek metrów jest w stanie określić, gdzie jest. No oczywiście rakieta ma kilkanaście punktów kursowych zaznaczonych, na których ona skręca. Tu głównie chodzi o to, żeby ta rakieta omijała obronę przeciwlotniczą rozpoznaną przed odpaleniem, ale Rosjanie bonusowo programują tak złośliwie trasy przelotu, licząc na to, że Ukraińcy postrzelają Polaków, czyli przewodów 2-0. I tak, Rosjanie zakładają, że mają nadzieję, że coś się wydarzy. Te rakiety są wysyłane blisko granicy. Natomiast dlaczego ja nie uważam, że to była celowa prowokacja? Celowa prowokacja była w zeszłym roku, jak wleciało 20 kilka dronów nad Polskę z terenów Białorusi. kiedy to były Gerbery, kiedy one się celowo rozleciały po całym kraju, tak żeby wymusić zadziałanie możliwie szerokiego spektrum obrony przeciwlotniczej. No i oprócz tych dronów tam wleciało coś jeszcze, tak? To podpowiedź dla widzów, możecie zobaczyć, co namalowali Holendrzy na burtach swoich F-35, no to nie była Gerbera, tak? To trochę Holendrzy zdradzili, do czego strzelali i też można się zastanowić, co spadło na ten dom, tak? Ale to znowuż odsyłam do tego, co było namalowane na burtach samolotów.
No nie był to symbol... coś, Jarek, zdaj, co
no nie był to symbol Gerbery, może tak powiem. No piloci namalowali tam coś innego na tych burtach, to też można łatwo wygooglać, no ale... zadziwiająco wiernie namalowali, czyli można przypuszczać, że holenderskie samoloty strzelały jednak do czegoś niebezpieczniejszego niż wab ze styropianu, tak? Natomiast to było faktycznie prowokacja obliczona na po pierwsze rozpoznanie obrony przeciwlotniczej Polski i krajów NATO, a po drugie zauważ, że od razu jednorazowo z tym odpalono bardzo silną propagandę w sieci, a że to Ukraińcy, że to wina Ukraińców i tak dalej. Teraz też mieliśmy dużo tego zalewu propagandowego, ale ten zalew propagandowy był dużo słabszy. Po pierwsze dlatego, że od początku było wiadomo, że to było śledzone na polskich radarach. Po drugie, trudno przypuszczać, że Ukraińcy mają przechwycone rakiety samosterujące, a po trzecie H-101 mają tylko Rosjanie, tak? O ile dronów jedna i druga strona ma już dużo pogromadzone, czyli Ukraińcy mają dużo rosyjskich dronów, Rosjanie mają dużo ukraińskich dronów, bo to wiesz, w tysiącach spada z powodu awarii po jednej i drugiej stronie i ze samej statystyki wynika, że jedna i druga strona złapała kilkanaście w zasadzie nieuszkodzonych, które tam zawisły na jakichś drzewach, płotach, bagnach, jeziorkach i tak dalej. Czyli można zakładać, że Rosjanie mają kilkaset ukraińskich dronów w zasadzie nieuszkodzonych i prawdopodobnie taka będzie kolejna duża prowokacja rosyjska, czyli Rosjanie wyślą przechwycone ukraińskie drony na cele w Polsce, Litwie, Estonii. No ale z drugiej strony Ukraińcy też mają już przechwycone kilkanaście dronów albo kilkaset dronów rosyjskich. Natomiast tu wleciała rakieta samosterująca. I teraz... raczej Ukraińcy nie mieli możliwości zakuszenia jej na tyle, żeby ona zboczyła z kursu. Natomiast mogła być sytuacja, że jeżeli strzelała do niej ukraińska obrona przeciwlotnicza albo ukraiński pilot, że ta rakieta została uszkodzona jakimś odłamkiem, czymś i coś w niej nawaliło, mogło tak być. Raczej ten pocisk spadłby, tak szczerze, jeszcze po stronie ukraińskiej, mogło być, jest to mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest to, że mamy do czynienia po prostu tutaj z usterką. Pamiętajmy, że Rosjanie te rakiety produkują z komponentów, które przemycają w zasadzie z wszystkich możliwych krajów, w których stanie są je nabyć. Składane są one w bardzo dużym pośpiechu, patrząc po numerach seryjnych i datach produkcji podzespołów, które publikują Ukraińcy, to w zasadzie Rosjanie strzelają od 3 lat bieżącą produkcją. Czyli te rakiety, które są wypuszczane na Ukrainę, to często zjechały miesiąc wcześniej z taśmy montażowej. Zakładałbym raczej awarię, usterkę pocisku, nawet nie prowokację, ponieważ tylko jedna rakieta przeleciała nawet nie w kierunku czegoś naprawdę istotnego w Polsce, z całym szacunkiem dla oczywiście Lublina, z całym szacunkiem dla Kraśnika, ale ta rakieta nie leciała w miejsce takie, żeby faktycznie wywołać wzbudzenie polskiej obrony przeciwlotniczej od razu w większej ilości. Pojedynczy pocisk. Nie ma żadnej informacji o tym, żeby Rosjanie albo Białorusini mieli więcej środków obserwacyjnych u siebie niż zwykle, a podczas owego wlecenia dronów Rosjanie i Białorusini na Białorusi w Kaliningradzie postawili w powietrze wszystko, co mieli, co rozpoznaje spektrum elektromagnetyczne. Wiesz, za mało jest przesłanek, żeby stwierdzić, że to była prowokacja. Czy mogła być? Mogła być, jasne, nie wiemy, tak? No nie siedzimy w głowach Rosjan, nie wiemy, co oni sobie zaplanowali, natomiast moim zdaniem szansa na to, że to była prowokacja jest bardzo, bardzo mała. Nie wykluczam tego, ale szanse na to są bardzo małe. Wszystko wskazuje na po prostu usterkę pocisku.
To jak my możemy na to odpowiedzieć Rosjanom? Co zrobić w tej sytuacji w ogóle?
Jak to powiedział, że my poprzednio nie odpowiadaliśmy. Wiesz, to nie muszą by jakieś polskie rakiety wlatywać na terytorium Rosji czy Białorusi, żeby komuś dać taką odpowiedź, żeby poszło w pięty. Podam prosty przykład. Rosjanie za pomocą broni chemicznej zabili człowieka na terytorium NATO. W Wielkiej Brytanii otrucie Siergieja Skripala, otrucie Litwinienki wcześniej i tak dalej. Przy czym Litwinienko to tam jeszcze pół biedy, natomiast no, Siergieja Skripala to było użycie broni chemicznej, czyli broni masowego rażenia na terytorium członka NATO. No i między innymi na skutek, a no jeszcze oczywiście Rosjanie bardzo mocno działali na rzecz kampanii brexitowej i bardzo mocno wspierali brexitowców w Wielkiej Brytanii, czego efekty obserwujemy dzisiaj. Jak odpowiedzieli Brytyjczycy? Brytyjczycy dostarczają od pierwszego dnia konfliktu uzbrojenie, dane wywiadowcze, rakiety, dostarczają dane Ukraińcom do targetingu i tak szczerze mówiąc, to otrucie Siergieja Skripala to był największy, jeden chyba z największych błędów w historii Rosji, w historii Putina, ponieważ wkurzyli Brytyjczyków tak, że Brytyjczycy od na przestrzeni kilku ekip od 5 lat wspierają Ukraińców bardzo mocno I rakiety podarowane, czyli MBDA i Storm Shadow, podarowane Ukraińcom. Co więcej, nie oszukujmy się, te rakiety prawdopodobnie otrzymywały informacje, gdzie mają lecieć i jak mają lecieć od Brytyjczyków, bo Ukraińcy nie są w stanie ich zaprogramować w taki, a nie inny sposób. I te rakiety przecież zniszczyły kupę ważnych celów na Krymie, kilka okrętów rosyjskich, okręt podwodny, piękna odpowiedź. No i tutaj, niejako mówiąc wprost, polska odpowiedź to wcale nie musi być, że robimy to samo, czyli my jakieś nasze drony wysyłamy. Bez sensu. Ta odpowiedź może być ze strony komponentów wojsk cybernetycznych, od pana generała Chmielewskiego. Możemy zrobić taką, mamy trzecie najsilniejsze cyberwojsko w NATO, po Amerykanach i Francuzach. Możemy zrobić taką odpowiedź w warstwie cybernetycznej Rosjanom, że naprawdę będą się trzy razy zastanawiać, czy im się to opłaca. Możemy dostarczyć Ukrainie jakieś dane wywiadowcze. Możemy dostarczyć Ukrainie inne rzeczy. To wiesz, spektrum odpowiedzi, którą możemy zrobić, jest tutaj bardzo szeroka. I o ile wiem, to kraje natowskie, które były dotknięte przez bezpośrednie rosyjskie akty dywersji, czyli na przykład spalenie pewnej fabryki w Wielkiej Brytanii, przepraszam, we Francji, spalenie pewnej fabryki w Czechach, za każdym razem była bardzo mocna odpowiedź tych krajów, ale ona nie była taka, że nie wiem, czescy dywersanci przenikną gdzieś do podkazań i spalą tam jakąś fabrykę. No nie, nie o to chodzi, wiesz, krecik się wykopie z nory gdzieś tam i coś spali, nie. Ale na przykład Czesi dostarczyli dzięki czeskiej inicjatywie, Ukraińcy mieli kilka milionów sztuk amunicji, ponad milion, tak? Francuzi dostarczali pociski odpowiednik Storm Shadow, tak?
Tak,
skalpy. Więc w tym momencie, wiesz, jest ta odpowiedź, tak? Ta odpowiedź myślę, że z naszej strony, myślę, że była bardzo mocna odpowiedź za prowokację w zeszłym roku, ale nie wprost. I zobaczymy, jak to zostanie ocenione w ramach NATO. Jeżeli się okaże, że to była awaria, to chyba wszyscy machną ręką, żeby nie eskalować w tym wypadku. Natomiast jeżeli okaże się, że to było celowe działanie, to myślę, że jakaś odpowiedź z naszej strony będzie i usłyszymy, że coś się spektakularnie zepsuło w Rosji albo Ukraińcy spektakularnie w coś trafili, bo tak wygląda odpowiedź krajów NATO, które Rosjanie prowokowali.
Tak. No dobrze, na razie mamy tam oświadczenie sekretarza generalnego utrzymane w tonie takim jak zwykle, czyli zła Rosja i solidaryzujemy się z Polską. Macron i inni przywódcy też to mówią. Zobaczymy, co za tym pójdzie. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy, bo chcę jeszcze cię zapytać o dwie rzeczy. O samą rakietę, czy też pocisk i dwa, oczywiście o to, co się działo z syrenami w Lublinie i całym systemem odporności państwa i obywateli. Wiem, dojdziemy do tego, ale jeszcze jeden argument, proszę, żebyś się z tym skonfrontował, a propos, że jednak może trzeba było zestrzelić, mimo, że to spadało, bo jak rozumiem, trajektorię lotu obliczono, że spadnie w pole. Taki argument, że mieliśmy do niedawno do czynienia z trzema wlotami dronów na terytorium Rumunii, F-16 rumuńskie się poderwały i wszystkie zestrzeliły. I był to jaki, i też mimo, bo czytałem te oświadczenia, że też to było gdzieś tam w jakichś pustkowiach, ale był to jakiś pokaz jednak prestiżu państwa rumuńskiego. Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani, mamy system, mamy nasze samoloty, zestrzelimy to, co wlatuje. Polska, czytałem dzisiaj nagłówki prasy międzynarodowej, jest napisane, no wleciał dron, a premier mówi, że gdyby poleciał dalej, to już na pewno byśmy zestrzelili. Jakaś taka niemoc jest, jeżeli to jest jakiś test polski, no to oblaliśmy. Nie sądzisz, że to tak zostanie odebrane na świecie?
Może inaczej. W przypadku Rumunów to, co wkurzyło, to fakt, że dopiero jeden z dronów rosyjskich wleciał w budynek mieszkalny. Cudem nikt nie zginął. Więc tam sytuacja jest troszkę inna. Poza tym faktycznie drony jednej i drugiej strony przybłąkiwały się do portów rumuńskich. Rumunii po ostatnim incydencie, kiedy no, było owoc od tragedii, podjęli decyzję o strącaniu. Jest to decyzja suwerenna Rumunów, wspierana oczywiście przez NATO, natomiast tam chyba przyczyny bardziej polityczne niż czysto militarne grają rolę. I teraz, czy dobre jest używanie w czasie pokoju całej obrony przeciwlotniczej, wszystkich możliwych emisji radarów i tak dalej, systemów łączności? Nie, jest bardzo złe. To jest to, na czym zależy Rosjanom. To jest suwerenna decyzja Rumunów, oni uznali, że dla nich to jest mniejsze zło. U nas wychodzi się z założenia, że jednak warto trzymać karty przy orderach, niż ryzykować, że ujawnimy za dużo. Natomiast myślę, że gdyby ta rakieta leciała naprawdę nad Lublin, Zamość, to zostałaby strącona. To już nikt by nie ryzykował w tym momencie, tak? Więc tutaj odpowiedź rumuńska jest taka, a nie inna. A z naszej strony ja wiem, że to może w mediach wyglądać jak brak odpowiedzi Polski. Uwierz mi, Piotrze, że odpowiedź ze strony Polski na to jest za każdym razem, ale trochę inna niż to się wszystkim wydaje. Myślę, że gdyby Ukraińcy otwarcie komunikowali, skąd mają dane do targetingu i dlaczego ich drony nagle zaczęły dolatywać nad cele w Rosji, to może by wtedy po prostu część osób sobie dodało 2 do 2, bo też Ukraińcy nie mają wielu swoich czysto dronowych technologii. Oni mają te technologie na poziomie tego, co tam masakruje tych biedaków na tych motorkach, ładach i tak dalej. Natomiast jeżeli patrzymy na to wszystko, co wlatuje w głąb Rosji, to są systemy naprowadzania Safrana, to są systemy naprowadzania Dila, to są systemy astronawigacji czy nawigacji bezwładnościowej brytyjskie, francuskie, niemieckie. Tam są podzespoły z wielu różnych krajów. Im Rosja rozpętywała bardziej głupią kampanię terroru albo prób takiego okołoprogowego podgrzewania atmosfery w krajach NATO, tam jakieś paczki próbowały wybuchać w samolotach, jakieś fabryki płonęły, no to odpowiedź była bardzo jasna, tak? Czyli nagle na Ukrainie znalazły się komponenty, dlatego bardzo mi śmieszy, jak to spróbuje się sprzedawać w Polsce jako unikalne ukraińskie technologie dronowe, no ratunku ludzie. Niemiecko-czeskie silniki, francuskie głowice, brytyjskie głowice bojowe, amerykańskie oprogramowanie i komputery misji. I to jest, uwaga, ukraiński dron. Tam ukraiński, nie, nawet płatowce nie są na Ukrainie, płatowce są częściowo w Polsce robione. To tyle tego mogę powiedzieć, tak, w firmach prywatnych, które to dostarczają na Ukrainę przez granicę. Na Ukrainie to jest składane do kupy i testowane, tak? Czyli linia montażu finalnego jest mniej więcej na Ukrainie, ale podzespoły są z połowy krajów NATO i gdyby nie, wiesz, czeskie silniki, francuskie systemy nawigacji, brytyjskie głowice, niemieckie, różne inne cosie, to by to w życiu nie doleciało do jakiejś rafinerii w Rosji. I przez wiele lat NATO nie dostarczało tych komponentów Ukraińcom, bo nie chciało eskalować. Jak Putin zachował się znowu głupio, agresywnie i prowokacyjnie wobec krajów NATO i zaczęły się te, wiesz, różne około hybrydowe zagrożenia, no to nagle na Ukrainie znalazł się cały komplet technologii, które pozwalają dolecieć do Moskwy, dolecieć do Kazania, dolecieć do różnych innych dziwnych miejsc i dolecieć, zauważ, z bardzo dużą skutecznością. Tak, znaczy inaczej, dalej mówimy o tym, że dolatuje mniej więcej 15, góra 20% ukraińskich dronów, ale dolatuje, razi te cele. I gdyby nie technologia z krajów NATO, gdyby nie informacje wywiadowcze z krajów NATO, to tej skuteczności by nie było. Jeżeli faktycznie Trump i Zełenski dobili teraz dealu, jeżeli Starlink będzie mógł być używany do rażenia celów w głębi Rosji albo w czasie prawie że rzeczywistym, no to znowu zobaczymy duży wzrost skuteczności ukraińskich środków rażenia, tak? To jest odpowiedź po prostu na politykę Putina, odpowiedź na politykę Rosji. Wiesz, widzom się może wydawać, że a, to jest taka słabość, no tak, oni nas biją, a my nic nie robimy. No nie, my robimy bardzo dużo, tylko tego nie widać na pierwszy rzut oka. Dlaczego? No bo jesteśmy sojuszem obrony, no przecież my nie atakujemy, my w ten sposób nie odpowiadamy, no to jest no około progu wojny i tak dalej. Ale wszyscy wiedzą, kto nam robi krzywdę, wszyscy wiedzą, czyja jest wina i uwierz mi, że odpowiedź jest taka, że Rosjanom to idzie od lat w pięty. Naprawdę.
Okej. Jarku, teraz inny wątek tej całej sprawy i chcę ci powiedzieć, że jak czytam czasami komentarze widzów, którzy z nostalgią wspominają nasze rozmowy w głowie zegara wolskiego, to wszyscy mówią, że tęsknią nie tylko za twoimi odpowiedziami, ale również moimi pytaniami na czele ze słynnym pytaniem: Jarku, co to jest czołg? Żeby było jasne, nigdy tego pytania nie zadałem, ale jest to tak śmieszne, że nie mam problemu z przekazywaniem tego formy.
Ale wiesz, że definicja tego, co jest czołg, jest wbrew pozorom bardzo trudna, bo stanęło na tym, że to jest... A wiesz, że czołg nie musi mieć gąsienic? Trakcja wcale nie jest wyznacznikiem czołgu. Definicja jest taka, że jest to pojazd, który ma obrotową wieżę i który ma armatę kalibru ponad 60 mm, z tego co pamiętam, produkcja BWE.
Widzicie Państwo, więc to nie jest wcale takie pytanie...
Ale czołg możesz mieć kołowym.
Nie pryczom. Okej, to w takim razie zadam pytanie w tym tonie. Co to jest rakieta CH-101?
Jest to rosyjski pocisk manewrujący, opracowany pierwotnie jako nosiciel broni atomowej. W zasadzie odpowiedzią bezpośrednią na amerykańskiego Tomahawka była rakieta H-555.
Ta, co spadła pod Bydgoszczą.
Mniej więcej. Znaczy, tak, ale nie. Tak, bo to jest nosiciel głowicy atomowej, natomiast ta pod Bydgoszczą spadła z głowicą betonową, która udawała głowicę atomową. No i Rosjanie oczywiście w latach 2000 opracowali następcę, rakietę H-101. Rakieta H-101 jest to rakieta manewrująca, głównie do bazowania lotniczego, o zasięgu kilku tysięcy kilometrów. Oczywiście ten zasięg jest zależny od głowicy. Głowica atomowa jest najlżejsza, więc ten zasięg rakiety jest największy. Głowica konwencjonalna jest najcięższa, zwłaszcza zdublowana, a jest taki wariant tej rakiety, no wtedy ten zasięg jest mniejszy o 2/3 ponad. No jest to pocisk manewrujący obniżonej wykrywalności, napędzany silnikiem turboodrzutowym, wysuwanym z kadłuba, o zasięgu kilku tysięcy kilometrów, prędkości mniej więcej marszowej 920 km na godzinę około. Głowicy bojowe o masie 450 kg w wersji podstawowej. Są wersje, które mają głowicę ponad 800 kg, w zasadzie dwie głowice jedna za drugą. Są wersje, które mają głowicę atomową, to jest rakieta H-102. I to jest bardzo nowoczesny pocisk. On w wersji używanej najczęściej ma na przykład własne wyszczeliwane folie i flary, czyli takie pułapki, które mają zmylić obronę przeciwlotniczą. On ma całkiem nowoczesny system naprowadzania, tak jak wspominałem wcześniej, czyli system zliczeniowy, czyli bezwładnościowy. Do tego mamy system, który rozpoznaje, nad czym przelatuje rakieta. Rakiety zachodnie mają albo radar, albo lidar, który skanuje teren pod nim. Lidar, czyli radar, radar laserowy. Czyli mamy laser, który ci robi mapę terenu, nad którym przelatuje i obraz w ten sposób tworzy, albo radar. Rosjanie tego nie używają z braków technologicznych albo z obawy o zbyt łatwe wykrycie rakiety i Rosjanie używają po prostu aparatów fotograficznych. Trzech aparatów, które robią zdjęcie i tworzy się taki obraz terenu, który aparat, który komputer rakiety porównuje z tym, co było zapisane przed misją. Jest to rakieta, która jest wyzwaniem w zasadzie dla każdej obrony przeciwlotniczej. Kiedyś Ukraińcy byli w stanie tych rakiet strącać mniej więcej 87%. Jak Rosjanie zaczęli misję przygotowywać właściwie, czyli tak jak to robi NATO na przykład, no to się okazuje, że tych rakiet doratuje mniej więcej połowa do celu. I to, co tak naprawdę morduje ukraińską energetykę, przemysł lub ważne cele, to nie są drony. Dron przynosi 45 do 90 kg głowicy bojowej. Dużo, niedużo, w przypadku 45 kg to jest absolutnie za mało, żeby zniszczyć jakąś większą trafostację, fabrykę, bunkier czy coś. Natomiast rakieta H-101 używana obecnie na Ukrainie ma dwie głowice po 450 kg. To jest, wiesz, prawie tona ładunku wybuchowego, znaczy tona głowicy, tam jest ponad pół tony ładunku wybuchowego i to tak naprawdę niszczy fabrykę, to niszczy energetykę, oprócz tego oczywiście Iskandery albo Kinżały, tak? I to jest ten element wykonawczy, który rujnuje przemysł Ukrainy, infrastrukturę. To jest duże zagrożenie. My przygotowujemy się do odparcia tego zagrożenia. Rozwijamy system Wisła, czyli Patrioty, system Narew, czyli polskie radary i brytyjskie rakiety KMR. Czy te rakiety będą w 98% produkowane na terenie Polski, w sensie spolonizowane. Modernizujemy siły powietrzne. Wiesz, przygotowujemy się do tego. I myślę, że będziemy w około 2033 roku gotowi na tego typu zagrożenie, bo wiesz, polska obrona przeciwlotnicza się odbudowuje. To wielokrotnie mówiłem widzom parę lat temu u ciebie na kanale, 4-5 lat temu, że nie da się, wiesz, w ciągu roku nadrobić 30 lat zaniedbań, tak? Więc my te zaniedbania nadrabiamy. Mamy już dwie operacyjne baterie rakiet Patriot. Czekamy na 6 kolejnych baterii, a razem będzie 8. Te nasze baterie to są duże, tak? To są duże, rozrośnięte baterie. Kupiliśmy do rakiet, do Patriota, kupiliśmy bardzo dużo rakiet różnych.
One już są u nas? Ile jest u nas już?
Wiesz co, mniej więcej 200 sztuk Patriot PAK-3 MSE. Czekamy na jeszcze 600 kolejnych sztuk, ponad 600. Zamówiliśmy sobie do tego 744 rakiety GMT, czyli takie troszkę gorsze, ale prostsze rakiety balistyczne też strącą. Chcemy zintegrować jeszcze z Patriotem inne rakiety. Więc wiesz, to się toczy. Generalnie no, można szacować, że chcemy zakupić ponad 2000 rakiet do samych zestawów Patriot. Do zestawów Narew.
Ja zapytałem o to w tym kontekście tych 5 sztuk, które daliśmy Ukrainie. Czy to dużo,
to jest kompletnie nieistotne. Znaczy inaczej, dla nas, no wiesz, mamy ponad 200 rakiet, bo inaczej, zamówiliśmy 200 chyba 6 albo 207, coś dwie sztuki odpaliliśmy ćwiczebnie na jednym z poligonów w krajach NATO. 5 sztuk podarowaliśmy Ukrainie, nam zostało 200. No to już widzowie mogą się tutaj pobawić w liczenie, ile procent, a w zasadzie mniej niż procent daliśmy Ukrainie. Tak? Natomiast w ramach tej inicjatywy, gdzie tam kraje NATO europejskie wysupały kilkadziesiąt rakiet dosłownie, tak, żeby przekazać Ukrainie. Zresztą tych rakiet już nie ma, bo one już strąciły to, co miały strącić i to jest największy problem. Wiesz, polscy przeciwlotnicy mają świadomość problemów, my się przygotowujemy, natomiast problem jest taki, że na Ukrainie to jest trochę mecz do jednej bramki, czyli Rosjanie okładają Ukraińców, a Ukraińcy nie za bardzo mają możliwości odpowiedzi. W przypadku NATO tu jest zupełnie inna gra. To NATO ma środki rażenia, żeby sięgnąć celów w całej Rosji. Czy to będą rakiety samosterujące, czy to będą latające samoloty obniżonej wykrywalności, które gdzieś w okolicy Moskwy odpalą rakiety, które dolecą za Ural, nie ma znaczenia. NATO ma te środki, żeby bardzo boleśnie pokazać Rosji, że próba uderzenia na kraje NATO no nie będzie wyglądała tak jak wojna na Ukrainie. Troszkę skrzywiona optyka tego, jak może wyglądać konflikt Rosja-NATO, ponieważ wszyscy widzą tą straszliwą parodię wojny okopowej, gdzie mamy dwie strony, mamy zabetonowaną linię frontu, okładają się małymi dronami, potworne straty, okładają się rakietami balistycznymi. Wydaje się, że te rakiety balistyczne manewrujące mogą sobie swobodnie latać. Do tego dochodzi kwestia Iranu, który okłada balistykami półzatoki perskiej. Natomiast kraje NATO mają środki odpowiedzi względem Rosji i cały czas jest budowane jest to odstraszanie, żeby udowodnić Rosjanom, że sięgnięcie dalej niż to, co obecnie robią, będzie dla nich bardzo kosztowne i koszty przekroczą zyski.
No dobrze, to ja tylko powiem tak. Cieszę się, że są takie możliwości techniczne i gdzieś mam nadzieję, że za tym pójdzie wola, bo to jest kluczowe w takich sytuacjach. Natomiast Jarku, teraz pytanie, które jak zapowiedziałem, też tak wypuściłeś powietrze, no bo musimy się z tym zmierzyć. To znaczy ludzie na Lubelszczyźnie są po prostu, nie wiem, jedni wściekli, drudzy rozczarowani, trzeci przestraszeni. 3:50 rozległy się syreny, nikt ludziom nie powiedział, o co chodzi. Zaczęli słuchać radia, w radiu leciały jakieś piosenki. Ogólna ocena jest taka, że jeżeli chodzi o system odporności Państwa Obrony Cywilnej, to ta noc zweryfikowała go negatywnie. Czy podzielasz tą opinię?
Pamiętasz taki dowcip z czasów komuny, że w razie ataku atomowego należy okryć się białym prześcieradłem i czołgać w kierunku najbliższego cmentarza?
Tak, bo ty mi go opowiadałeś.
Tak, no to nie jest żart, tylko to jest obecne realia polskiej obrony cywilnej. Znaczy, wiesz, ja uważam za skandaliczny fakt, że już w 2022, najdalej 2023 nie ruszył program masowej budowy schronów dla ludności cywilnej w Polsce, albo ukryć. Zrobiono oczywiście u nas absolutnie żałosną sztukę, czyli przeszli panowie z Straży Pożarnej. Do tych panów, którzy to robili, nie mam żadnych zarzutów, tak? Do ówczesnego komendanta Straży Pożarnej mam zarzuty, ponieważ zrobił fikcję pod polityczne zamówienie. I policzono piwnice jako ukrycia. No bo gdyby chcieć policzyć schrony, to wyszłoby na to, że mamy schronów dla mniej więcej 0,3% mieszkańców Polski. Tak mniej więcej. Nawet to by fatalnie wyglądało w roku przedwyborczym, więc na polityczne zlecenie Straż Pożarna wprowadziła termin miejsce ukrycia. To miejsce ukrycie wygląda tak, że w Czebnicy, gdzie kiedyś mieszkałem przed przeprowadzką do Gdyni, policzono dwa ukrycia u mnie na osiedlu. Jedno w piwnicy, dobra, kompletnie nieprojektowane jako schron, w razie trafienia w budynek raczej to będzie mogiła, ale okej. Natomiast wskazano też jako miejsce ukrycia piwnicę w bloku, który nigdy nie miał piwnicy. Znaczy bloku z 2011 roku, bloku budowy, to nie jest tak, że tam dokumenty zginęły. Panowie przyszli, zajrzeli do klatki schodowej, zobaczyli drzwi do takiej komórki na rowery i pomyśleli, że to są drzwi do piwnicy, nie dopytali się nikogo, cyk, wpisali. Do dziś to wisi w ogóle. Na ulicy Wrocławskiej można sobie sprawdzić, w Czebnicy Wrocławska tam chyba 10 czy 11. W związku z powyższym ja się pytam, co się dzieje, tak? I wiesz, i od tego czasu minęło kilka lat, nie ma, i my dalej rozmawiamy o programie budowy. Można wymusić na deweloperach budowanie obiektów schronowych, znaczy trzeba było wymusić już kilka lat temu budowanie obiektów schronowych w nowo powstałych budynkach. Albo chociaż przeprojektowanie garaży podziemnych, żeby tak jak w Finlandii mogły służyć za obszary, za schrony. Oczywiście to wymaga innego zbudowania konstrukcji, policzenia, cena rośnie, jasne, tak? Ale lobby w Polsce deweloperskiej jest bardzo silne i widzimy to na co dzień. Natomiast, wiesz, nie mamy tych działań. Jeżeli chodzi o alarmy, no fajnie, że zawyły syreny w momencie, jak ta rakieta już się rozwaliła na polu. Ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, wiesz. Dostałeś z RCB poradnik?
A, poradnik dostałem, no. Ale nie dostałem SMS-a.
No, ale to sobie dobrze, że nie dostałeś, bo po co miałeś w Warszawie dostawać SMS-a, że coś leci w okolicy Lublina, to akurat jest na plus.
Natomiast wiesz, okay, no... Przepraszam, ale mówiąc poważnie, to jest problem, bo ludzie dostają w bardzo dziwnych momentach te alerty RCB, na przykład jak pada deszcz, a wczoraj ludzie nie dostali.
Pomijając sławetne iść na wybory, to generalnie te alerty raczej są sensem, tak? Bo przynajmniej tu w Gdyni się sprawdzają, jeżeli pisze, że będzie wiało, to wieje, ale w Gdyni w sumie non stop wieje, tak? Więc łatwo się wylosowało. Natomiast dla RCB przynajmniej na terenie
Gdyni... Dlaczego wczoraj ich nie wysłali? Powiedz.
bo nie zdążyli przepuścić tego, nie wiedzieli, że leci rakieta, tak? I moim zdaniem niestety są świetne rozwiązania, czy ukraińskie, czy izraelskie, które należy skopiować, tak? Tamte powiadomienia są szybsze, ale z drugiej strony możemy mieć super system powiadamiania. No i tu wracam do nieśmiesznego dowcipu. Co ci ludzie mają zrobić, jak dostaną powiadomienie? Co, okryć się prześcieradłem i czołgać w kierunku cmentarza? No nie, no wiadomo, że zasady są proste, szanowni państwo. Jeżeli jest alarm, to nie stoicie przy oknach, tak, tylko odchodzicie od okien, stajecie w osi budynku, generalnie odsuwacie się od jakichkolwiek okien i staracie się być możliwie blisko osi budynku, tak jak się da. Jeżeli macie czas, to wtedy się opuszcza budynek, tak, i szuka schronienia gdzieś, ale wiesz, u nas nie ma tych schronień, to jest inna sprawa, nie ma jakichś tam strzelin przeciwlotniczych, nie ma bunkrów doraźnych, ukryć, no to jest droga infrastruktura, to jest infrastruktura, której w Polsce nikt nie chce budować z różnych przyczyn, mimo że oficjalnie wszyscy mówią, że tak. Wszyscy mówią, tak, będziemy budowali schrony, a potem jest pytanie, na czyim gruncie, za jakie pieniądze, kto to ma postawić i tak dalej. Ta infrastruktura schronowa dopiero raczkuje u nas, powrotem jest odtwarzana. No tutaj niestety, o ile mojej ocenie wojsko zdało egzamin i sobie poradziło bardzo ładnie, o tyle kwestia tych alarmów, powiadamiania, no to nie tak powinno wyglądać. Tak? I wiesz, przeraża mnie to, że to jest rozmowa, którą mogliśmy mieć w 2022, no w 2023, tak? Ale czekaj, 5 lat, to jest pół dekady wojny, tak? Prawie pół dekady wojny niedługo będzie i nie ma obiektów schronowych. Wiesz, jakie dwa miasta mają najwięcej obiektów schronowych dla ludności cywilnej w Polsce? Skarżysko Kamienne i Gdynia. Skarżysko Kamienna, ponieważ tam, no wiadomo, zakłady zbrojeniowe i tam na obecnie nawet dla prawie 20% ludności są obiekty schronowe. To jest rekord w skali Polski, a drugim rekordzistą jest moja kochana Gdynia. Ze względu na przemysł stoczniowy, infrastrukturę wojenną i w Gdyni chyba jest na dla 10 albo 12% mieszkańców oficjalnie miejsce w schronach.
A w Warszawie dla ilu procent?
A wiesz co, musiałbym sprawdzić, ale to tam było chyba 1 albo 2, nie?
Okay.
Więc generalnie tego miejsca nie ma, tak? Wiesz, i przejeżdżam przez Warszawę i widzę takie piękne szklane przeszklenia nad wejściem do metra, nie? No nie, to tak nie powinno wyglądać, nie?
No tak, i dodajmy, że to, co powiedziałeś, że nie wolno się stać przy oknach, no to po prostu te szyby, które wylatują, mogą człowieka potwornie pokiereszować.
No tak, tak. No wiesz, jest dużo, dużo takich rzeczy. Natomiast, szanowni państwo, przyszedł bardzo ładny poradnik rządowy z RCB Bezpieczeństwa. Można go sobie też ściągnąć. Warto przeczytać, warto się do niego zastosować, warto sobie ten śmieszny, nieśmieszny plecak ewakuacyjny spakować. On nie jest po to, żebyście uciekali do Niemiec, tylko po to, żeby po prostu wychodząc z domu mieć coś, żeby ogarnąć się dobę, tak? Warto zastanowić się, znaczy może inaczej, to jest najgorsze to, że nawet jeżeli ktoś się posłuchał do tego poradnika, to i tak mu nic nie dało, bo nie było żadnych komunikatów w radiu, w telewizji podanych. To jest problem, tak?
No bo właśnie natomiast tam jest napisane w tym poradniku, Jarku, że jak zawyją syreny, to włącz radio, a w radiu jak ludzie włączyli, to była jakaś muzyczka. Ricky Martin.
Tak, no, wiesz, i to jest, no i niestety tu jest szereg pytań trudnych do MSWiA, co oni robią i dlaczego nie, tak?
No właśnie, czyli tak, drodzy państwo, mamy krótkie podsumowanie tego, co powiedzieliśmy. Wojsko nie zawiodło, zawiodły te systemy obrony cywilnej, a teraz pytanie o polityków. Ja wiem, że to jest program geopolityczny, ty się specjalizujesz w sprawach wojskowych, ale nie uciekniemy od tego. Chociażby w takim wymiarze, jaka właściwie tu jest pętla decyzyjna. Czy to też, bo takie chodziły dzisiaj słuchy wśród ekspertów, że być może problemem z tą rakietą, która wpłynęła, wleciała do Polski, było to, że kto właściwie decyduje o jej zestrzeleniu? Pilot, dowódca, czy jeszcze szczebel polityczny w tym wszystkim jest?
Wiesz co, taki bałagan był, jak wleciała ta rakieta pod Bydgoszcz. I tam faktycznie był bałagan, nie wiadomo było dokładnie, kto decyduje. Przy czym, wiesz, chciałbym zauważyć grzecznie, że jak widzę wypowiedzi ówczesnych polityków, to, którzy teraz, wiesz, krzyczą, że ten do dymisji, tamten do dymisji, to między zębami mam, że tą rakietę znaleziono, nie wiem, jakieś 500 razy szybciej niż tamtą poprzednią. Chociaż było wiadomo, gdzie spadła, tak? Ale tak już mówiąc poważnie, nie, teraz decyduje o strąceniu rakiety dowódca operacyjny. I dowódca operacyjny podejmuje decyzję o strąceniu rakiety, nie prezydent, nie premier, nie minister obrony, nawet nie szef sztabu generalnego. To jest w rękach dowódcy operacyjnego i tylko jego. Co więcej, piloci, którzy startują, mają preautoryzację na zwalczenie celów. To nie jest tak, że ten pilot dzwoni, szefie, czy mogę, tak możesz, szkoda sekund. Ten pilot pod pewnymi warunkami ma zgodę na strącenie celu. I te warunki są tam już zapisane, podejrzewam, że są częściowo niejawne. Z wypowiedzi wynika, że cel musi być pewnie zidentyfikowany. Co ta pewna identyfikacja oznacza? Być może jest to odpowiednie echo radiolokacyjne, które komputer potwierdzi, że to jest zapisana rakieta w pamięci radiolokatora samolotu. Może to jest widok z jakiejś głowicy optoelektronicznej, może pilot musi wzrokowo rozpoznać cel, nie wiemy tego. Jeżeli trajektoria lotu i prędkość wskazuje na to, że to bezdyskusyjnie są cele, to nawet pilot nie musi sprawdzać, czy to są na pewno cele, może od razu strzelać, tak? Więc w rękach dowódcy operacyjnego, ale pilot ma preautoryzację do zwalczania celów, jeżeli uzna. Natomiast wiesz, pamiętając na Garkel i co zrobiono z żołnierzami 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, pamiętając inne historie, to ja się wcale nie dziwię, że...
Granica.
Tak, oczywiście, granica. Ja wcale się nie dziwię, że żołnierze skrajnie zachowawczo podejmują decyzję o zwalczaniu takich celów, bo politycy mają usta pełne frazesów, lud krzyczy strącać, zwalczać, a potem mamy Nangarkel, albo potem mamy granicę, tak? Gdzie żołnierze są szarpani po sądach, gdzie są bardzo nieprzyjemne historie różne, tak? Więc to wszystko żołnierze, którym przez kilkanaście lat podkopywano zaufanie do państwa, mają z tyłu głowy, tak? I ja myślę, że taki pilot to się trzy razy zastanowi, zanim strąci tą rakietę, albo będzie niestety czekał do ostatniego momentu właśnie po to, żeby kiedyś no, nie pójść siedzieć, tak?
No tak, to jest bardzo, bardzo smutne. Ja, jeżeli chodzi o naszych polityków, to dwie rzeczy mnie dzisiaj zirytowały. Pierwsza, że oczywiście nawet taka sytuacja, Jarek, jak wlot sam pocisku na terytorium Polski był powodem do dzikiej awantury skakania sobie do gardeł. To jest naprawdę żałosne. A druga rzecz, lekko, nie wchodząc oczywiście w politykę, bo jak wiesz, ja się niespecjalnie tym interesuję, ale jednak to, co powiedział premier, że wojna przynosi wiele niespodzianek, w kontekście wlotu tej rakiety, to mnie osłabiło, no bo mieliśmy tą rakietę pod Bydgoszczą, mieliśmy 20 dronów we wrześniu 2025 roku, no przecież wiadomo było, że prędzej czy później coś wleci.
Wiesz, to jest taka niespodzianka z cyklu zima zaskoczyła drogowców, nie? Więc no, wiesz co, inaczej, politycy, ja się śmieję, że widzimy teraz piękne zamienienie, tak? Czyli po Bydgoszczy to jedna strona krzyczała, że wszystkich do dymisji i tak dalej, a druga udawała, że nic się nie dzieje, że tak miało być i teraz mamy na odwrót. Ja bym zwrócił uwagę w czymś innym. Politycy są politykami, tylko albo i aż. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, jak wielka zmiana nastąpiła w Siłach Zbrojnych RP po Bydgoszczy jednak. I to ten incydent, który miał miejsce wczoraj, to naprawdę był pikuś w porównaniu z tymi 20 ponad dronami rosyjskimi, które wleciały na terytorium Polski w zeszłym roku. To był poważny test, który był zdany celująco przez siły zbrojne, gorzej przez warstwę polityków i przez warstwę medialną, tak? Natomiast tutaj zauważ, że i tak komunikacja była szybsza ze strony MSWiA niż w przypadku dronów, i tak była bardziej spójna, i tak wypowiedzi polityków były bardziej spójne. Prezydenta wcześniej włączono, prezydenta informowano już w nocy, że coś się dzieje i BBN, bo też to wynikało z komunikatów między innymi szefa BBN-u. Zauważ, że my się też uczymy. Też pewne lekcje zostały odpracowane i to wojsko znowu stanęło na wysokości zadania. Wiem, że to ludzie będą różnie komentować, będą pisać, jak to przecież nie zestrzelili. Nie. W mojej optyce wojsko zachowało się właściwie w stosunku do tej sytuacji z różnych przyczyn. Natomiast zauważ, że nawet ci politycy trochę się ogarnęli, nie? Że to wyglądało dużo lepiej pod warstwą komunikacyjną, jednak dużo lepiej niż w zeszłym roku po tych dronach, nie? Więc ja, no trudno, żeby mnie ta sytuacja cieszyła, czyli to, że coś wlatuje i tylko cudem nie spadło na teren zabudowany, no może cudem, nie cudem, ale z drugiej strony wojsko ok, politycy też lepiej działali niż w zeszłym roku, jednak była lepsza polityka informacyjna, zdecydowanie lepsza, tak? Bo w zeszłym roku to niestety informacyjnie było bardzo przegrane. W tym roku jednak informacyjnie wyglądało to dużo, dużo lepiej.
No dobrze, ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w nocy wczoraj, czyli wlot rakiety CH-101, no to może coś powiedzmy też, co robić, żeby nie było tylko tak, że komentujemy, na pewne rzeczy narzekamy, inne chwalimy, ale powiedzmy coś konstruktywnego na koniec. Gdybyś, Jarku, ty mógł decydować, no bo jeżeli mamy do czynienia z trzecim, tak, może czwartym nawet takim incydentem przewodów, Bydgoszcz, drony, teraz to jest czwarty, plus pewnie jeszcze by się coś znalazło. Czy jest jakiś sposób? Bo tak jak powiedziałeś na początku, nie da się obronić całego kraju, ale czy można na przykład ustawić jakąś, nie wiem, strzelam w tej chwili, ścianę dronów przechwytujących na granicy? Czy można zrobić jakiś sposób? I skoro ten system nie jest idealny, czy jest dostępny na rynku, albo można wykombinować, wymyślić jakimiś asymetrycznymi metodami coś, co by ten odcinek granicy, w końcu to nie jest chyba jakiś wielki tak bardzo, między Ukrainą a Polską zabezpieczyć, żeby tamtędy nic nie przelatywało. Nie chodzi na to zestrzelenia, może jakieś środki zagłuszania.
Tak naprawdę to jedyne, co można zrobić, to ustawić w miarę szczelny dozór radiolokacyjny, czyli aerostaty, czyli balony, kolokwialnie mówiąc, które mają radary, które patrzą w dół. Kupiliśmy 4 sztuki w ramach programu Barbara, mówię z pamięci, i one są w stanie wykrywać tego typu cele. Tylko to są bardzo jednorazowe środki obserwacji, ponieważ w razie wybuchu wojny one są dość proste do zniszczenia, co między innymi pokazał Iran, który w zeszłym tygodniu zniszczył albo ZEA, albo Kuwejtowi tego typu właśnie środki obserwacyjne. Ale w czasie pokoju, kryzysu one są na wagę złota. Natomiast oprócz tego trzeba oczywiście mieć dużo małych radarów, które są stawiane w miejsca, gdzie są luki w pokryciu radiolokacyjnym, i na przykład takie radary produkuje gdyński APS. Taka firma Active Protection System z Gdyni, zresztą polska firma, 100% polski kapitał, dwóch Polaków to założyło wiele, wiele lat temu. Obecnie potentat na rynku antydronowym w Europie. Między innymi odpowiadają za radary i systemy dowodzenia do systemu SAN. I wyobraź sobie, że Ukraińcy od nich kupili kilkaset radarów. Oni produkują w Polsce radary. Teraz są radary, tam Runway bodajże nazywają się. Te radary są w stanie wykryć z odległości tam mniej więcej 30 km, że coś leci. Ktoś może powiedzieć, że 30 km to nie jest dużo, ale ten radar jest w wielkości, no nie wiem, dwóch większych monitorów komputerowych, tak? Pełni polskie opracowanie, i Ukraińcy na przykład używają tych radarów do wykrywania Shahedów, Gerberów, rakiet H-101. Można kupić kilkadziesiąt tego typu radarów, które będą łatały luki w pokryciu radiolokacyjnym. Należy kupić kolejne aerostaty, no i należy kupić AWACSy. Mamy 2 latające radary od Szwedów kupione, używki. Siły powietrzne potrzebują jeszcze 4 sztuk oprócz tego. No wiesz, miały być kupione, nie ma. Nawet nie ma ich podobno zapisanych w planie. Czyli ktoś stwierdził, że te używki to będą sobie znowu wiecznie latać. Ja tak przez lata mówiłem, że najbardziej niedoinwestowanym rodzajem sił zbrojnych jest marynarka wojenna RP. Dalej to podtrzymuję, ale jest lepiej. Natomiast teraz wychodzi na to, że mocno niedoinwestowane jest lotnictwo. A praktyka jest taka, że to nie tylko przewaga świadomości, ale lotnictwo wygrywa konflikty zbrojne na ogół. I to przewaga w powietrzu determinuje powodzenie działań na ziemi prowadzonych. Brakuje nam latających radarów. Tankowce będą na szczęście kupione ze środków Sejfa. Super rzecz, 4 tankowce MRTT, samoloty transportowo-tankujące, rewelacyjny zakup. To chociaż to jest odfajkowane, natomiast trzeba kupić 3-4 AWACSy przynajmniej, czyli latające radary. Nie tylko mieć natowskie, bo natowskie też krążą nad Polską, ale trzeba mieć też własne. Aerostaty z radarami patrzącymi w dół, małe radary. I to nam pozwoli zbudować w miarę szczelne pokrycie radiolokacyjne południowego wschodu Polski i granicy z Białorusią. No i oczywiście trzeba mieć jeszcze czymś to strącić, i tutaj no, najlepszym wyjściem są po prostu patrole samolotów wielozadaniowych. Nieważne, czy to będą FA-50PL, czy to będą F-16, czy to będą w przyszłości F-35, czy nasze samoloty, czy sojusznicze. Na takie jednorazowe incydenty najlepszą odpowiedzią jest samolot z rakietami w powietrzu, bo tu nie nastawiamy się na to, że wleci nam naraz kilkaset albo kilka tysięcy rakiet, tylko nastawiamy się na to, że to będzie kilkanaście, maks kilkadziesiąt rakiet, które z jakichś przyczyn wlecą, no i musimy mieć możliwości strącenia ich. Na to ma takie możliwości, tylko wiesz, trzeba wiedzieć, że coś wlatuje, trzeba wiedzieć, gdzie to się znajduje, i więcej informacji, tym lepsza sytuacja pilotów. Ogarniamy się, idzie to trochę wolno, ale tak, piloci już mają preautoryzację na zwalczanie celów, już decyduje o tym tylko dowódca operacyjny, politycy zaczynają w miarę sensowną komunikację wysyłać i szybką, co jest dużym plusem, więc tak, wojsko się ogarnęło, politycy się ogarniają, jak jeszcze będą kupione odpowiednie ilości środków i przede wszystkim latających radarów, to ja już będę w ogóle szczęśliwy, że coś się naprawdę zmienia.
Dobrze, czyli jest światełko w tunelu, to jest najważniejsze, jakiś chociaż mały pozytyw w tej całej historii. I teraz, Jarku, tak, ja patrzę na zegarek, rozmawiamy równo godzinę, miałem poczucie, że 15 minut. Czas niestety, drodzy Państwo, nie jest z gumy, nie mogę Jarka za długo trzymać i odrywać od ważnych rzeczy, ale w związku z tym nie zrobimy na pewno zegara, nie zrobimy połówki, ale może chociaż ćwiartkę. Mam na myśli, tak. Powiedz krótko na koniec, jak oceniasz sytuację na froncie ukraińsko-rosyjskim w sierpniu, już właściwie na przełomie lipca i sierpnia 2026 roku. Ja dodam tylko od siebie, że myśmy z Jarkiem przecież komentowali w historii realnej sam początek tej wojny. Pamiętasz, luty, marzec, kwiecień 2022. Przeżywaliśmy to razem. Dzisiaj mamy okazję się spotkać po 4,5 roku. Jak to wygląda z perspektywy wtedy tych naszych rozmów i jak ty oceniasz to, co teraz jest? Czy mamy jakieś nierozstrzygnięcie, remis, czy jednak któraś ze stron przeważa w tym konflikcie?
Piotrze, Rosjanie przez cały zeszły rok, który był dość udany dla nich, posunęli się od 20 do 60 kilometrów na froncie kosztem 500 000 zabitych i rannych. To nie jest udana operacja dla Rosjan żadnym miarą. Rosjanie nie zrealizowali żadnego celu tej wojny. Żadnego z ogłaszanych celów w grudniu 2021 roku nie zrealizowali. Żadnego z ogłaszanych celów potem kolejnych nie zrealizowali. Nawet jak sobie przypomnimy ultimatum Ławrowa powtórzone przedtem przez Putina, czyli oderwanie 5 obwodów od Ukrainy, niezrealizowane. Zajęli, no, jeden w całości, drugi kończą zajmować, tak? Można tak powiedzieć. Niezrealizowane. Powstała koalicja państw zachodnich, która wspiera Ukrainę. Co więcej, nawet jak Stany Zjednoczone próbowały zrzucić Ukrainę z rowerka, mówiąc brzydko, i przestać ją wspierać, to Europa przejęła tą rolę i Europa była w stanie Ukraińców przeholować przez zeszły rok, do momentu, aż Trumpowi zmieniło się zdanie. I wiesz, a przynajmniej takie można mieć przypuszczenie na razie, patrząc tak na to, co się dzieje. Ten konflikt jest jedną wielką geopolityczną katastrofą dla Rosji. To miało być odnowienie imperium, to miało być nowe rozdanie, nowe rozgrywanie kart w Europie, to miało być wypchnięcie, wyrzucenie NATO z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli między innymi od nas. To miała być neutralizacja Polski, nie tylko Polski, wykonana przez Rosjan. To miało być przyjęcie prawie całej Ukrainy i jej zasobów, tak? Czyli wschód Ukrainy wcielony do Rosji, w Kijowie osadzony marionetkowy jakiś rząd. Może miało powstać jakieś takie quasi małe państewko na zachodzie ze stolicą we Lwowie na utrzymaniu Unii Europejskiej. Tutaj jeszcze pytanie, to o co tak naprawdę grali Rosjanie? Nic z tego się nie zrealizowało. NATO, słuchaj, rozszerzone o Finlandię, Szwecję. Wszystkie kraje wschodniej flanki NATO kupują na wyścigi uzbrojenie rakietowe, lotnicze, masowe zbrojenie. Wszyscy znowu wiedzą, że głównym problemem jest Rosja. Odcięcie od rosyjskiego gazu. Nawet Niemcy się zaczęli ogarniać z tą swoją poronioną Energiewelde. Polska się zdywersyfikowała gazowo prawie całkowicie. Mamy już różne niesnacki polsko-ukraińskie i tak dalej, ale wszyscy pamiętają, że tu problem jest z Rosjanami tak naprawdę. W Europie bardzo trudne będzie powrócenie do polityki resetu z Rosją. No pewnie prędzej czy później nastąpi, nie łudźmy się, tak, ale będzie trudne. A Rosja straciła, dziś mamy którego? No 31, tak? Więc Rosja straciła, mój drogi, prawie 1,5 miliona żołnierzy w tej wojnie. Mówimy o zabitych i rannych w stopniu wymagającym demobilizacji, czyli inwalidów albo tych, którzy musieli być skreśleni. 1,5 miliona facetów? Za co tak naprawdę? Za wybicie korytarza na Krym, którego Rosjanie i tak nie są w stanie kontrolować, co pokazali Ukraińcy, i za niepełne zajęcie tak naprawdę dwóch obwodów, całkowite zajęcie jednego obwodu, 3/4 trzeciego. To jest katastrofa dla Rosji.
Dobrze, a co dla Ukrainy? No bo tu sytuacja też nie jest różowa. Demograficznie
Ukraina już jest zaorana. To powiedzmy sobie wprost, tak? To jest kraj, który demograficznie, znaczy Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka miała prawie 50 milionów ludzi w 91. Obecnie można szacować Ukrainę realnie na 25 milionów ludzi, tak mniej więcej, tak? Więc demograficznie to im dopiero wybuchnie w twarz po wojnie. Tam będzie problem dopiero po wojnie, teraz jeszcze nie. Wiesz co, jest taka bardzo fajna, przez Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych był napisany artykuł Teoria Ukraińskiego Zwycięstwa. Tam jest takie bardzo mądre określenie tego zwycięstwa, że zwycięstwem dla Ukrainy nie będzie odbicie Krymu, nie będzie odbicie ziem, nie będzie jakieś spektakularne pokonanie Rosjan, nie o to chodzi. Że zwycięstwem dla wojny w tej Ukrainie będzie zachowanie niepodległości Ukrainy i zachowanie zdolności o decydowaniu o samym sobie. Czyli że Ukraińcy przyjęli kurs prozachodni, kurs na zachód, i tak długo jak Ukraina będzie krajem niepodległym i krajem, który sam decyduje o sobie, nieważne czy Ukraińcy stwierdzą, że oni chcą się, nie wiem, neutralizować, czy iść na zachód, czy na wschód, nie ma to znaczenia, ale tak długo jak Ukraińcy będą sami o sobie decydować, tak długo będzie można mówić, że Ukraina wygrała ten konflikt albo wygrywa ten konflikt. Myślę, że ten rok będzie przełomowy. Prawdopodobnie Rosjanie przygotowują się do mobilizacji. Czy to będzie otwarta mobilizacja, czy to będzie cicha mobilizacja po wyborach, rzecz wtórna. Rosjanie już w tej chwili podkręcają swoje siły zbrojne znowu. Rosjanie przygotowują się do jakiejś formy mobilizacji. Czy ona będzie selektywna, czy będzie powszechna, zobaczymy. Raczej będzie selektywna, czyli to nie będzie tak, że każdy facet dostawał kartkę, ale to raczej będą sobie tam wybierać. Z drugiej strony Ukraina przygotowuje się do bezprecedensowej kampanii nalotów na cele w Rosji, do przenoszenia wojny w głąb Rosji. NATO ją w tym mocno wspiera, NATO też i Unia Europejska starają się przygotować Ukrainę na nadciągającą zimę, bo ta nadciągająca zima będzie potwornie ciężka dla Ukrainy i dla ludności Ukrainy. Możemy się spodziewać eksodusu nawet kilku milionów Ukraińców tej zimy. Też trzeba mieć tego świadomość. Nas się też o tym jeszcze głośno nie mówi, no ale tak, wiesz, no, na wsi człowiek to sobie w kominku napali, tak? Wiesz, bo statystyka jest taka, że wieś ma ciężko, ale na wsi jest statystycznie łatwiej przeżyć niż w mieście dużą wojnę. I to jest coś, co jest niezmienne, tak? Więc Ukraińcy będą mieli potworne problemy teraz na jesieni. To będzie najcięższa zima, która będzie w historii Ukrainy od odzyskania niepodległości przez to państwo, albo uzyskania niepodległości, jak zwał, tak zwał. Natomiast w Rosji też sytuacja nie jest jasna, ponieważ patrząc po większości wypowiedzi ekonomistów, ja mówię od razu, że nie jestem od gospodarki, tak? Ale padło ostatnio takie bardzo fajne zdanie w przestrzeni publicznej, że łatwe pieniądze w Rosji już się skończyły, że rezerwy walutowe zostały przejedzone, te zapasy złota sporą część Rosja wyprzedała i w tej chwili Rosja będzie czekać już realny koszt tego konfliktu, czyli skończyły się, zobacz, dopiero po prawie 5 latach, tak? Te zapasy przygotowywane. Chińczycy wyciskają Rosjan jak cytrynę, nawet z tego rurociągu siła Syberii nic nie wychodzi, szpiegują u nich na potęgę, wysysają co się da. Więc wiesz, ja patrzę na wszystko, Piotrze, jako polski patriota z polonocentrycznego punktu widzenia. My mamy po raz pierwszy w historii taką sytuację, że ktoś się leje, nie płacimy za to naszą krwią, płacimy ewentualnie dostawami uzbrojenia, które i tak już się skończyły, bo już nie mamy czego dawać. Jedyne, co musimy robić, to siedzieć i patrzeć na to wszystko i nie ładować się bezpośrednio w ten konflikt. Patrzeć, jak nasz wróg śmiertelny się wykrwawia, traci swoje siły. Po raz pierwszy nie płacimy krwią polskiego żołnierza, tylko płacimy jakąś tam niedużą częścią budżetu, bo to jest nieduża część budżetu, więc robimy najlepszą wymianę w nowożytnej historii Polski, nie? Że w końcu to nie my, w końcu to nie nas, tylko my sobie obserwujemy z boku i mamy sytuację z grubsza pod kontrolą tak długo, jak Ukraina jest niepodległa, jak sobie radzi na froncie. No Ukraina sobie na razie na tym froncie radzi, tak.
No tak, to takie spojrzenie z lotu ptaka, a jeżeli chodzi o szczegół, bo tego prześlizgnąłeś nad tym, co myślisz o tych atakach dalekiego zasięgu przy pomocy tych dronów montowanych, jak mówisz, rozmaitych podzespołów z zachodu, ale jednak ta koncepcja tych uderzeń dalekiego zasięgu na teraz ostatnio te centra Wildberries, wcześniej na rafinerię, czy to jest jakiś punkt ciężkości wojny, to jest, jeżeli potem w przyszłości, wiesz, historycy będą pisali o tej wojnie, to jest ta największa nowatorskie rewolucja?
Wiesz, ja mam taki problem, bo są kraje, które niszczenie infrastruktury cywilnej zmusiły do ustępstw. Patrz Serbia podczas operacji Allied Force. Są kraje, które wybombardowanie nie zmusiły do ustępstw. Znaczy, inaczej, przejściowo zmusiło, ale finalnie nie. Mówię o Wietnamie Północnym. Pamiętajmy operację Linebacker, pamiętajmy inne operacje, które przeprowadzili Amerykanie, którzy Wietnam Północny bombardowali w pewnym momencie już jak chcieli. Zmusiło to Wietnamczyków, żeby usiedli do stołów rokowań, ale potem mamy 75. upadek Saigonu, tak? Więc de facto wojna przegrana. Mamy obecnie sytuację bardzo dziwną z Iranem, gdzie to jest chyba najgorsza wojna Stanów Zjednoczonych od czasu Wietnamu, nomen omen. Ja bym powiedział tak, że fatalnie przygotowana, fatalnie zaplanowana, paskudny konflikt dla Amerykanów. Tu i o bardzo, moim zdaniem, niebezpiecznych następstwach, ponieważ rola mocarstwa opiera się też na tym, jaka jest jego percepcja u innych graczy międzynarodowych, czyli jeżeli Stany Zjednoczone przestaną być uznawane za mocarstwo, albo jeżeli zaczną być uznawane za mocarstwo schyłkowe, albo z bardzo poważnymi problemami militarnymi, to może się okazać, że ktoś inny stwierdzi, że pora wywrócić ten stolik do końca, tak? Mam na myśli oczywiście Chiny.
Przepraszam, ale to mnie tak zafascynowało, nie mogę tego zostawić, ale co właściwie poszło nie tak? No na papierze wszystko było idealnie, mamy najpotężniejsze siły uderzeniowe.
To zróbmy sobie osobne nagranie, Piotrze. Ja do ciebie przyjdę i zróbmy osobne nagranie, bo to jest też fascynujące, co się dzieje w kwestii Iranu, Izraela i sił zbrojnych tam używanych.
No dobrze.
Natomiast jeżeli chodzi o... natomiast jeżeli chodzi o Rosję... Cała ta ukraińska kampania, która ma miejsce, no bo tak, wiadomo, że Ukraina ma mniejsze zasoby. przy czym pamiętaj, że walczą dwie koalicje. To nie jest tak, że walczy sama Rosja i sama Ukraina. Ukraina ma wsparcie większości krajów NATO, praktycznie wszystkich, i Unii Europejskiej, a Rosja ma wsparcie tak, bardzo mocne Korei Północnej, ciche wsparcie Iranu, niepewne, ale jednak życzliwe gospodarczo wsparcie Chin. Gdyby nie podzespoły z Chin, to Rosjanie nie byliby w stanie kontynuować tej wojny. Że Chińczycy, nie ma żadnego dowodu na to, że Chińczycy dostarczyli bezpośrednio jakiekolwiek uzbrojenie do Rosji, to żeby było jasne. Natomiast ilość sprzętu podwójnego zastosowania, czy po prostu rzeczy gospodarczo-przemysłowych jest gigantyczna niestety. I tak naprawdę walczą dwie koalicje. I oczywiście Ukraina ma mniejsze zasoby demograficzne, mniejsze zasoby zbrojeniowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Ukraińcy starają się zmienić punkt tej ciężkości wojny, no bo Rosjanie, nie radząc sobie na froncie, stwierdzili, że spróbują doprowadzić do sytuacji, że zanim syty umrze z głodu, to chudy umrze prędzej, że tak powiem, tak? Czyli zanim gruby schudnie, to chudy umrze z głodu, mówiąc brzydko. Więc Rosjanie starali się przez ostatnie dwa lata narzucić tak brutalny konflikt, między innymi dlatego torturowali jeńców, wykazywali się takim zwierzęcym bestialstwem wobec pojmianych Ukraińców, po to, żeby wymuszać falę dezercji na Ukrainie i uchylania się od służby wojskowej, i częściowo odnieśli skutek. Piotrze, na jesieni zeszłego roku zdezerterowało przez trzy ostatnie miesiące ponad 40 tysięcy Ukraińców. Zdezerterowało. To jest 8 brygad, to jest korpus cały. Rozumiesz, cały korpus stwierdził, że nie będzie walczyć. I kupa osób tak komentowała, że tylu a tylu Rosjan ginęło na jesieni zeszłego roku, tam po 25-30 tysięcy miesięcznie, tak siedziałem, mówię, to prawie tyle, ilu Ukraińców zdezerterowało, nie samowolnie oddaliło się, bo takich było 60 tysięcy, tylko zdezerterowało, no tak, przez cały zeszły rok.
Dwie różne kategorie.
Tak, samowolne oddalenie, dezercja. Samowolne oddalenie to żołnierz, który tam do 14 dni na Ukrainie stwierdził, że jednak wraca, i takich jest dużo. Czyli mają już dość, wiesz, kurde, facet jest 200 dni bez żadnej przepustki do domu, siada mu psychika, co jest naturalne, idzie i wraca, tak, do 14 dni. To jest samowolne oddalenie, dezercja to żołnierz powyżej 14 dni zniknął po prostu. I takich dezerterów Ukraińcy mają sporo, natomiast z kolei Rosjanie mają bardzo duże straty. No i Rosjanie przyjęli tą koncepcję starcia sił ukraińskich, tak, czyli wykrwawienia ich. Z kolei Ukraińcy starają się narzucić tempo strat, i to im się udało za pomocą dronów ponad zdolności odtworzeniowe Rosjan. Czyli Rosjanie mają wąskie gardło i w rekrutacji, w ośrodkach szkolenia, i powiedzmy, że Rosjanom się nie domyka bilans miesięcznie o jakieś 4-5 tysięcy żołnierzy. Czyli mówiąc bardzo brzydko, Rosjanie są w stanie 22-25 tysięcy żołnierzy miesięcznie wypuścić na front przygotowanych, a Ukraińcy dronami albo zabijają, albo ciężko ranią około 30 tysięcy miesięcznie. Czyli Rosjanie są na minusie, oni dalej są to w stanie właśnie z tą mobilizacją załatać, ale no już w tej chwili im się saldo nie spina. Natomiast Ukraińcy mają taki pomysł, zobaczymy, czy im to wyjdzie, żeby podważyć całkowicie stabilność władzy w Rosji. Czyli tak, wyizolować Krym, pokazać, że Krym jest zdobyczą przejściową, że tam nie będzie władzy rosyjskiej, że wzrosło niezadowolenie wśród tych ludzi na Krymie, którzy prawdopodobnie będą przy końcu roku głodzeni, tak, bo problem na Krymie jest woda, a nie benzyna. Zobaczymy, jeżeli Ukraińcy zabiorą się za źródła wody na Krymie, to tam bardzo szybko będzie katastrofa humanitarna i dopiero wtedy będzie problem. Mamy uderzenia na rafinerie, czyli na źródła surowcowe Rosji, czyli to, na czym Rosjanie zarabiali. Teraz Rosjanie muszą odkupywać od Indii ropę, którą do nich wyeksportowali. I mamy recenowanie benzyny i ropy w Rosji. A pamiętajmy, że tam jest problem, bo niedługo będą żniwa. Lada moment, Piotrze, są żniwa, a żniw bez diesla nie zrobisz, bez paliw nie zrobisz żniw. Więc to już jest problem dla Rosjan dość duży. Jak Rosjanie będą mieli do wyboru albo przeznaczyć paliwa dla żniw, na żniwa, albo dla wojska, to raczej myślę, że w tym wypadku wygra sektor rolniczy. No i kolejna sprawa, uderzenia w jakieś magazyny, czyli w przemysł, Wildberries, czyli to, co utrzymywało wielu rosyjskich mikroprzedsiębiorców przy życiu. No, Ukraińcy starają się pokazać Rosjanom, że te koszty prowadzenia wojny będą jednak odczuwalne dla nich. I teraz zobaczymy, co zrobi Putin. No, Putin ma w tej chwili władzę w Rosji tak silną, jak nie miał nikt od czasu Stalina. Nie oznacza to, że to jest władza absolutna i że to jest władza niczym nie zagrożona, ale ta władza jest dobrze skonsolidowana szeregiem bezpieczników jednak wokół Putina. Tak. Jak Putin przeżył pucz Prigozhina, w zasadzie, bo to nie był bunt, to był niedoszły pucz, gdzie tam część wojskowych popierało przecież Prigozhina, tylko to nie wyszło z różnych przyczyn, no to myślę, że ta władza jest silniejsza, niż się wydaje. Natomiast Ukraińcy starają się za wszelką cenę pokazać Rosjanom i grupie elity wokół Putina, że koszty prowadzenia tego konfliktu będą wysokie. I to jest robione nie po to, żeby coś udowodnić Rosjanom, żeby ich zmusić do kapitulacji, bo to jest mrzonka, tylko po to, żeby ktoś w Rosji stwierdził, że w pewnym momencie, dobra, to my zamrażamy ten konflikt na tym etapie, na jaki jest, nie idziemy dalej. Siadamy do stołu rokowań, dogadujemy się, tu chodzi o zmuszenie Rosjan do rozmów pokojowych, ale nie z pozycji siły, tylko z pozycji, gdzie dwie strony będą się dogadywać. I to też będzie takie nieprzyjemne przebudzenie dla części w Polsce polityków i komentatorów, bo prawie na pewno jednym z warunków pokoju na Ukrainie będzie zniesienie sankcji na Rosji, na Rosję, będzie powrót Rosji na salony, będzie powrót do handlowania z Rosją. To prawdopodobnie będzie cena pokoju, tak? Ja myślę, że Zachód tą cenę zapłaci, tak? Jeżeli ten pokój będzie w miarę trwały albo zostaną wypracowane mechanizmy, które zagwarantują niepodległość dalszą Ukrainy, jej mniej lub bardziej prozachodni kurs, bo to, że Ukraina wejdzie do NATO, to jest mrzonka, ale do Unii Europejskiej zobaczymy za tam, nie wiem, ćwierć wieku, no to moim zdaniem to będzie cena pokoju. I dużo komentatorów w Polsce nagle się obudzi z przerażeniem, ale jak to, co to jest, jakiś reset 2.0? Nie, to będzie cena pokoju, tak? To będzie to, co Rosjanie przehandlują w zamian za niekontynuowanie wojny, a Ukraińcy robią w tej chwili wszystko, żeby te koszty dalszego prowadzenia wojny tak wyeskalować dla Rosji, żeby Rosja się na to zgodziła, tak? I myślę, że do końca tego roku będzie o to stawka, tak? Czyli Rosjanie jeszcze będą próbowali raz rzucić masę na Ukrainę, czyli masę żołnierzy, jeszcze będą próbowali siłowo wywalczyć to, co próbują, czyli zająć Krematorsk, Słowiańsk. Prawdopodobnie jeszcze będzie jedna straszna zima przed Ukrainą. Prawdopodobnie, zobaczymy, tak, bo może będą jakieś rozmowy pokojowe na jesieni, nie wiemy, ale szacuję, że w takim najgorszym razie będzie jeszcze próba tej masowości jednej rzucenia masy na Ukrainę. Będzie próba wywołania kryzysu demograficzno-humanitarnego na Ukrainie, czyli najgorsza zima czeka Ukraińców. Ale Rosja już też nie może, widzi, że nie może tego konfliktu prowadzić i bezkarnie, i długofalowo, ponieważ w tej osi czasu zdolności Ukraińców do rażenia celów w głębi Rosji rosną. I one w przyszłym roku, znaczy one już na jesieni tego roku będą jakościowo lepsze niż były na wiosnę, a w przyszłym roku będą o rząd wielkości większe niż są teraz. Czyli to też powinno dać Rosjanom do myślenia.
No dobrze, to czekają nas, drodzy Państwo, ciekawe tygodnie i miesiące, a moim i Państwa gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Piotrze, dziękuję Państwu i mam nadzieję, że będziemy się widzieć trochę bliżej, że czas pozwoli i częściej będą mogli Państwo mnie posłuchać u Piotra.
O, jak miło. Ja na pewno nie odpuszczę tego Iranu, bo mnie tak zainspirowałeś i zaciekawiłeś tym tematem, że będę się dobijał w sprawie Iranu i widzowie będą mnie wspierać w tym. Ale Jarku, chciałem Ci dzisiaj podziękować jeszcze oprócz tej ciekawej rozmowy za jeszcze jedną rzecz, mianowicie za to, że poczułem się o 4 lata młodszy.
Tak, wiesz co, to jest straszne, wiesz, bo...
Przeniosłem się wcześniej.
Tak, to prawda. To prawda. Ale ty się nie zmieniasz, wiesz, wyglądasz tak, jak wyglądałeś, więc tutaj, wiesz, nic się nie zmienia i to jest pozytywna rzecz.
Ty się nic nie zmieniasz. Ja już siwe skronie, nie poznałbyś mnie teraz na ulicy, mój drogi, przez te parę lat. Bardzo, bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę i niedługo się zobaczymy, a w międzyczasie wszystkim widzom Historii Realnej polecam kanał Wolski o Wojnie, znany również obecnie jako Defense Channel, zaprzyjaźniony z Historią Realną. Oglądajcie, drodzy Państwo. Dziękuję Ci, Jarku, jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję, Piotrze, cześć.
Cześć. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami i przypominam, że dzisiaj było historyczne wydarzenie, powrót Jarosława Wolskiego do kanału Historia Realna, a partnerem tego wydarzenia jest Surfshark, pakiet cyberbezpieczeństwa dla Twojej, drogi widzu Historii Realnej, pełnej ochrony. Jest to szybka usługa VPN bez limitu urządzeń i uwaga, specjalnie dla naszych widzów wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Także kciuk dla Surfsharka i dla błękitnego rekina. Bardzo dziękuję za wsparcie, które dla nas dostajemy na Patronite i na YouTubie. Dzięki temu wsparciu możemy zachować niezależność. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. I teraz kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD literki mają swoje znaczenie. I oczywiście kciuk dla Domu Maklerskiego, Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie, drodzy Państwo, swoje środki mądrze, rozważnie, w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe i w głęboką wiedzę ekspercką. A więc tylko Dom Maklerski, Banku Ochrony Środowiska. Sam zamierzam się zabrać za inwestowanie i właśnie przy pomocy i ekspertów z bossa.pl. Godni zaufania ludzie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.